Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman. I dzisiaj mam przyjemność gościć Marcina Żołbkowskiego. Dobrze wymawiam imię, mam nadzieję, i nazwisko, przepraszam, bardziej nazwisko. Marcina nie znacie, bo Marcina ja dość niedawno poznałem osobiście podczas retrosfery w Brzegu. Był tak uprzejmy pomóc mi z logistyką. No i okazało się, że ma bardzo ciekawe hobby, o którym mam nadzieję, że porozmawiamy. Witaj Marcinie w skromnych progach wirtualnego studia.
Witam serdecznie, witam Ciebie Damianie, witam wszystkich słuchaczy, słuchaczki. Marcin Żełbowski, tak tylko delikatnie słyszałem, Marcin Żaba Żełbowski.
Poznaliśmy się na imprezie retro, gdzie byłeś wolontariuszem. Pomagałeś właśnie organizatorom ogarnąć to wszystko. Byłeś jednym z kilku takiej ścisłej czołówki, tych takich doświadczonych ludzi, bo to chyba nie była twoja pierwsza retrosfera, tak? To już kiedyś chyba tam się...
Dla mnie była to druga retrosfera. My o sobie mówimy koordynatorzy.
Tak, koordynatorzy właśnie, bo jesteś z okolic, z Opola. I co ciekawe właśnie, że... Dużo rozmawialiśmy, że twoją pasją nawet nie są tak bardzo gry elektroniczne, jak gry planszowe. I o tym, za chwilkę o tym porozmawiamy. No ale zapytam cię, te gry retro to jest taki twój konik, czy bardziej taka postawa obywatelska pomocy Andrzejowi i spółce, nie, gdzieś tutaj u ciebie zagrała taką główną rolę, czy po prostu masz jakąś taką pasję do tych starych sprzętów i to też cię tam ciągnie z tego względu?
Wiesz co, tutaj myślę, że temat jest bardzo złożony, bo nie powiedziałbym chyba, że bardziej gry planszowe niż komputerowe, konsolowe. Ja o sobie chyba powiedziałbym, że jestem graczem i gram we wszystko, co się tylko da, od gier cyfrowych, przez planszowe, papierowe RPG, karcianki, co cię tylko da, i tak było tak naprawdę od zawsze. Z racji tego, że to hobby od dzieciaka gdzieś tam jakoś starałem się realizować, no są możliwości, były takie, jakie były, zwłaszcza w tym wieku dziecięcy, to jest strasznie u mnie nabudowany sentyment taki i taka nostalgia do tych właśnie tytułów, które teraz są uznawane za retro, ta era 16-bitowców. To są czasy, gdzie się wychowywałem, gdzie te pierwsze sprzęty widywało się tylko u kolegów. Potem gdzieś tam pojawiła się pierwsza własna konsola, to Nintendo Game Boy, i to już było szaleństwo, to taki pierwszy własny do grania. I tak jak to się z czasem rozwijało, to gdzieś nabyłem tą właśnie zajawkę komputerową, konsolową jeszcze bardziej. No a teraz, wiesz, po latach, bo tak naprawdę od tamtego czasu gram cały czas poprzez wszystkie te generacje, czasem mniej, czasem więcej, zależy jak to życie pozwalało na to, ile miało się na to tak naprawdę czasu głównie. Ostatnio tego czasu jest bardzo mało, a gdzieś tam w tym okresie studiów to było go naprawdę dużo i myślę, że jakby gry zajęły mi wtedy zdecydowanie więcej czasu i uwagi niż samo studiowanie. No a teraz jest to taka możliwość powrotu, bo teraz gry troszeczkę, jak dla mnie, odrobinę inaczej je odbieram. Są fajne, są wspaniale rozbudowane, piękne graficznie i tak dalej. Natomiast kiedyś to te niedostatki, które w nich były i technologiczne, i graficzne, i jeśli chodzi o same mechaniki rozgrywki, to gdzieś ta wyobraźnia nadrabiała w taki sposób, że one pokryte są teraz tak wspaniałą patynką cudowności i może nie wszystkie bronią się tak same z siebie, ale jednak ta naleciałość i uwielbienie do tego jest bardzo duże. No i jeśli tutaj w okolicy, całkiem niedaleko, no dosłownie te 40 parę 50 kilometrów stąd, organizowany jest tak duży, tak wspaniały festiwal, a do tego jeszcze organizowany przez Andrzeja, no, którego osobiście uwielbiam. Ktoś kiedyś przy organizacji pierwszej retrosfery, w której brałem udział, powiedział mi, że Andrzej zagra jak w wątroby, jak już cię złapie, to tobie nie puści. I jest tym coś, no złoty człowiek i naprawdę.
Tak, bardzo pozytywna postać. Tak, razem z żoną Kasią i resztą koordynatorów, organizatorów, to muszę przyznać, że ta atmosfera, która jest na retrosferze, jest taka, tam czuć, że to jest zrobione tak od serca, nie? Że to jest totalnie niekomercyjnie, wiesz, no bo wstęp wolny, wiesz, no musiałeś naprawdę sporo czasu poświęcić. To jest etat taki kilkudniowy, no nie? Bo od rana do wieczora to nie jest taka po prostu rzecz, którą można zrobić do skoku. I to jest niesamowite, no tu jest potrzebna pasja. Ale jak tak powiedziałeś, że twoją pierwszą konsolą był Game Boy, to mnie akurat zaciekawiło, bo rozumiem, że nie jakieś Commodore C64 czy Atari albo nawet Amiga, tylko właśnie taka pierwsza konsola, tak? I już od razu przenośna, taki hit.
No, to było tak, że wiesz co, kuzynki miały Atari, kuzyn miał Commodora. Ja marzyłem o Amidze na komunie i gdzieś tam delikatnie animowałem to w tą stronę i to był jeden z takich odczutych zawodów połączonych z poczuciem winy, bo wiesz, kiedy dostało się rower, fajny rower i w ogóle wszystko super, nie tani, wiem, że jakby wcześniej się wykosztowali, a jednak, kurczę, no to nie była ta wymarzona Amiga, nie? I akurat tak zdarzyło się, że kogoś z zagranicy udało mi się zupełnie niespodziewanie, nie myśląc o tym wcześniej. Ja wcześniej Game Boya widziałem tylko w takich grubych katalogach za zachodniej granicy i no, wpatrywałem się wiesz, godzinami w obrazki, miniaturki gier, nie? Scenami w markach niemieckich, ale nie spodziewałem się i nawet nigdy nie zakładałem, że chciałbym czy mógłbym mieć takiego, nie? A tu się nagle okazało, że no, Amiga nie trafiła się, natomiast zupełnie z zaskoczenia wziąłem ten Game Boy. I co prawda koszty kartridży wtedy z grami były potworne i mi udawało się mniej więcej mieć jeden do półtorej nowej gry rocznie. Nie jest jakimś to szalonym efektem, ale to nadal było tak ogrywane, że no Zelda Link's Awakening po niemiecku no, przechodziłem dobre 2,5 roku i to jeszcze ze sztabem kolegów, ze słownikami, z tłumaczeniem tych wszystkich linii dialogowych, więc to...
A nauczyłeś się niemieckiego w takim razie właśnie z tych gier, ale także dzisiaj jeszcze byś szprechał, czy szprechasz, bo może mówić po niemiecku?
Odrobinę mówię, natomiast wtedy to granie bardzo posunęło moją edukację w tym względzie do przodu, to zdecydowanie.
Ja pamiętam, że u mnie, tylko że pokolenie parę lat młodsze ode mnie nauczyło się niemieckiego, tak jak ja uczyłem się powiedzmy angielskiego też z gier i z filmów animowanych na Sky One, to pokolenie po mnie uczyło, znaczy nie takie po mnie, tylko wiesz, kilka lat młodsze, uczyło się niemieckiego dzięki Dragon Ball Z, które chyba leciało albo na RTL-u, albo na ProSieben, nie wiem, już nawet nie pamiętam, które z tych stacji akurat nadawało to i to było dla mnie fascynujące, że po prostu dziecko ma w sobie taką, tyle pasji może mieć do na przykład, nie wiem, do jakiegoś serialu, do filmu, czy właśnie do gry, że jest w stanie przebić tą barierę językową. Właśnie z tym słownikiem i tak dalej. To jest niesamowite. No i, ja nie wiem, ja tego teraz tak nie widzę, bo teraz gry są troszeczkę inne i też są te lokalizacje. I przeważnie jak kupisz grę, to ma przynajmniej ten język polski w napisach, nie? A jak już się znajdzie taki pełen dubbing, to już jest super sprawa, nie? Ale pamiętasz pierwszą swoją grę, no pewnie to, jeśli to był Tetris, no to powiedzmy drugą grę, którą miałeś tego Game Boya.
Pamiętam i o tym powiem za chwilkę, ale chciałem tylko jeszcze dodać, że jeśli chodzi o ten rozwój językowy, to dokładnie to, o czym powiedziałeś, że ta rola motywowania tych rzeczy fascynujących jest niesamowita. Tak było w moim przypadku. Ja przechodziłem przez edukację językową w dużej ilości, bo u nas jedyna szkoła średnia, jaka była w miasteczku, to miała profil językowy i ani edukacja na żadnym poziomie, czy podstawowym, czy średnim, czy dodatkowe prywatne lekcje nie dały mi łącznie nawet 1/4 tego, co dały mi gry, filmy i kontakt z językiem wtedy, kiedy się tego chce, kiedy cię to fascynuje, kiedy cię to pociąga i jakby uczysz się przez to, że gdzieś tam podążasz za tą swoją fascynacją. To jednak ten czynnik motywacyjny to tutaj zrobił niesamowicie dużo. A wracając do pytania, tak, pamiętam doskonale, bo ten Game Boy, którego dostałem, był od razu w zestawie startowym z 2 grami. I to było Super Mario Land 2 i właśnie Zelda Link's Awakening. Dwa niesamowite tytuły. I jeden z niesamowitą jakby fabułą, klimatem, no mówię tu o Zeldzie, a Mario z kolei dawało tą wesołą, radosną skoczność i ten taki fajny nintendowski kunszt, nie? Gdzie oni przez te wszystkie radosne, ładne rozwiązania i niesamowicie przyjemną też tą stronę techniczną dawało tyle takiej radosnej frajdy, że złoto.
No. W ogóle tego się teraz nie wiem, czy młodzi ludzie są w stanie w jakikolwiek sposób zrozumieć, kiedy my mówimy z taką nostalgią o tych czasach, kiedy właśnie tak powiedziałeś, miałeś ten sprzęt i mogłeś sobie pozwolić na jedną, dwie gry rocznie, a teraz kupujesz takiego, czy Ambernika, czy jak to się ładnie nazywa, czy wszystkie takie mini konsolki, które odwołują się swoją budową, kształtem, wiesz, do tamtych czasów, no bo wyglądają na przykład jak Game Boy, mogą wyglądać troszeczkę jak, nie wiem, jak jakiś inny sprzęt, nie, tego typu, ale odwołują się nostalgią, ale jednocześnie dają ci tą możliwość dzięki emulacji, dzięki temu, że po prostu jesteś w stanie wrzucić na taką kartę, nie wiem, setki gier, wiesz, taką totalną bazę i klęskę urodzaju. I to się kończy na tym, że tak naprawdę to jest gadżet czysto nostalgiczny dla kogoś takiego, kto pamięta tamte czasy i tak sobie odpali na chwilkę jedną czy dwie gry i później to leży gdzieś, się kurzy na półce, no bo młodzi chyba nie mają za bardzo sentymentu i to też jest też tak, że przynajmniej tak jak ja to widzę, to grają czy w Minecrafta, który jest chyba absolutnym takim hitem. Ja to widzę, kiedyś nie wierzyłem w to, myślałem, że to jest jakiś, że to jest przesadzone, ale widzę, jaka to jest gra, jakie daje możliwości, jak dzieci się wciągają, że te stare gry po prostu już albo są za trudne, albo nie dają takiej satysfakcji, nie angażują tak dzieciaki, ale nadal my, starsi gracze, strasznie tą nostalgią żyją. Ja niedawno, bo akurat pewnie śledzisz, jesteś na bieżąco, wiesz, że wyszedł retro neo komputer The Spectrum, czyli no, reinkarnacja współczesna ZX Spectrum. I powiem ci, że ja mam sentyment do ZX Spectrum, ale bardziej w postaci Timexa chyba 1000, nie wiem jak się nazywał dokładnie. To był ten klon taki portugalski, o ile się nie mylę, który był w naszej pracowni komputerowej w podstawówce. Takie kółko komputerowe mieliśmy i same takie sprzęty. I pamiętam, że do tego mieliśmy jakąś drukarkę, która przypominała teraz bardziej, nie wiem, kasę fiskalną. Po prostu drukowała na takie, wiesz, no, nie wiem jak się nazywa ta technika, to jako specjalista pewnie nawet byś wiedział. Wiesz, to są te drukarki, które nie są atramentowe, tylko one pod wpływem temperatury, tak jak paragony są wypalane, nie? To była taka, tego typu drukarka, że ona nie wybijała tuszem czy na jakąś taśmie, tylko w ten sposób. No i
strona akustyczna robiła złote wrażenia, nie?
Tak. I to były takie niesamowite czasy, takie wspaniałe, nie? I teraz jak gram, bawiłem się w ogóle tym The Spectrum, musiałem go w ogóle spakować z powrotem do pudełka, bo bym nie był w stanie nic innego robić. Ja to podłączyłem do telewizora, tam jest 48 gier wbudowanych, nie wrzucałem na ani jednej dodatkowej, chociaż można. I właściwie to było tak, że wiesz, odpalałem jakąś grę, jak mi się nie spodobało, albo nie wciągnęła mnie, no to od razu odpalałem kolejną, bo niektóre są po prostu w dzisiejszy czas moim zdaniem niegrywalne, aczkolwiek możesz sobie takiego Hobbita odpalić, żeby to zobaczyć, wiesz, próbować poklepać parę instrukcji, no ale to jest taka tekstówka, która już jest totalnie poza, nie jesteś w stanie po prostu nawet się wbić, to musiałbyś sobie może jakieś linie tekstów, które możesz wpisać i tak dalej i eksperymentować, ale jest dużo gier. Dużo też jest gier jakichś takich współczesnych, bo jest kilka gier, które w ogóle były niedawno wydane, więc są takie neo-retro, które po prostu mnie wciągnęły na nie chcę powiedzieć, że na długie godziny, nie? Ale takie sesje półgodzinne, nawet godzinne i to jest niesamowite. To jest ta magia tych starych gier, ale też magia też prostych pomysłów, że ten gameplay loop musi być naprawdę taki, że jesteś w stanie go zrozumieć, ale on musi też dać frajdę, satysfakcję. I to jest tych starych gra, nie? Dzisiaj gry są piękne, wciągają, oczywiście dają dużo więcej wrażeń, ale jest tam magia i dlatego ja uwielbiam takie imprezy już tak wracając do tej retrosfery, gdzie jesteś w stanie znowu otrzeć się o te wszystkie sprzęty, o te gry, o te klimaty i to jest super, ale
wiesz co, no ja właśnie. Tak minimalnie się tylko wetnę. Myślę, że to jest kwestia też progu wejścia, to o czym mówisz, że teraz gry są jakby takie, jakie są, ale ogólnie rzecz biorąc dostęp do gier, samo granie jest łatwe. Gry są przyjemne, gry są profilowane tak, żeby nie stwarzać graczowi za dużego problemu, żeby nie było za bardzo pod górkę i za naszych czasów, wtedy kiedy my gdzieś tam zaczynaliśmy te swoje przygody z grami, to trzeba się było naprawdę postarać, żeby pograć. To nie było takie znowu łatwe. Od samej konfiguracji sprzętowej, od połączenia tego wszystkiego, od wyznalezienia tych kanałów gdzieś tam w tym telewizorze, żeby wyświetlał się obraz z tych wszystkich urządzeń, poprzez w ogóle wiesz, interfejsy gier. Ja pamiętam, jak my z kumplami siedzieliśmy i żeby uruchomić Larego jedynkę, jeszcze są z tekstowym sterowaniem, spisywaniem komend i trzeba było ten test udowadniający, że jest się pełnoletnim, gdzie wiadomo, że do pełnoletności brakowało nam jeszcze dużo i mieliśmy zeszyt specjalny, w którym zapisywaliśmy te odpowiedzi metodą prób i błędów. W końcu opracowaliśmy te wszystkie pytania tak, że dawało się potem przez ten test przejść z pomocą tego zeszytu. Tak, już tak.
To były czasy przedinternetowe, można powiedzieć, i nie dało się, powiedzmy, wpisać do Wikipedii, kto był pierwszym prezydentem albo co tam oznacza to i to. I to jest, to też było fajne, też mi się podobało. Tak, podobało mi się to zabezpieczenie, bo to było takie zabezpieczenie właściwie nie antypirackie, bo prawdopodobnie były te zabezpieczenia, znaczy mogło być i te odpowiedzi mogły być w instrukcji, w jakiejś książeczce, ale jednocześnie właśnie tak mówisz, miało tą dodatkową funkcję, nie? Sprawdzić, czy ktoś jest na tyle dorosły, że może w tę grę grać, nie? I ona też działała na wyobraźnię, mimo że to były takie 3 piksele na krzyż i dopiero ta wersja VGA, jeden z tych pierwszych remasterów, nie, teraz używamy tej nazwy remaster, wtedy się totalnie nie używało wersji remaster albo remake, tylko po prostu no, to była taka inna wersja, taka wersja VGA danej gry i to było piękne, bo naprawdę dużo gier tych klasycznych i chyba Larry i Space Quest, nie wiem czy właśnie, czy no, pewnie kilka by się tych tytułów znalazło, jakby dostały drugie życie, kiedy zostały ponownie wydane.
Dla mnie jeszcze jest Police Quest, nie? Tak siłą rzeczy.
Tak. No i Police Quest to były takie gry, które zawsze uwielbiałem, jak widziałem w Secret Service jakiś opis, chyba nawet tych pierwszych Police Questów, nie? To wyglądało tak fascynująco, bo to wygląda jak gra przygodowa, ale taka na poważnie. Taka, w sensie wszystkie te baśniowe gry, wszystkie przygodówki zawsze miały taki element humoru, a tu wydawało mi się, że w tej grze wszystko jest takie śmiertelne poważnie, że tutaj nie ma miejsca na slapstick, tu nie ma miejsca na jakieś dowcipy, chociaż wiesz, no, mogę się mylić, nie? Bo nigdy też żadnego Police Questa nie skończyłem. Nie? To jest taki ten. Ale druga twoja pasja, która w ogóle to jest ciekawe, bo nie będziemy mówić o twojej pracy głównej, tylko właśnie to jest to, że masz drugą pracę, która jest twoją pasją i to było dla mnie fascynujące, coś, co rozumiem, było na początku twoim hobby, no jest takim swego rodzaju pomysłem na życie, ewentualnie na to, co możesz robić w przyszłości, jak powiedzmy na pełny etat, nie tylko na pół etatu. Powiedz mi, drogi Marcinie, co to jest? Bo ja myślę, że to ma być fascynujące, bo ja nie jestem w stanie nawet tak ładnie tego opisać. A powiedz mi, Marcinie, czym się zajmujesz w życiu takim zawodowym, prywatnym, ale nie głównie? Wiesz, o co mi chodzi?
Nazwijmy to życiem zawodowym BIS.
Tak.
Otóż, drogi Damianie, mówimy tutaj o produkcji figurek do... głównie do gier planszowych, również do gier bitewnych oraz elementów do makiet modelarskich dla modelarzy. To faktycznie wyszło z hobby takiego bitewniaczkowego. Swoją drogą to w ogóle ja, jakby jeśli chodzi o hobby growe, to bardzo wiele grom zawdzięczam. I miałem taki etap też w życiu, gdzie grałem bardzo dużo w RPG-i papierowe i rodzice potwornie, zwłaszcza przed maturą, słyszeli mi głowę, te gry tam porobiłbyś coś, pouczył się, bo z tych gier to nigdy nic nie będzie. Tymczasem ja dzięki grom mam masę przyjaciół, dzięki grom poznałem swoją żonę, dzięki grom mam pracę i źródło utrzymania. Tak naprawdę większość tych rzeczy, które gdzieś tam w życiu udało mi się osiągnąć i mieć, to właśnie dzięki grom, więc jednak troszkę większy zbiór niż nic. I gdzieś tam z tego hobby, na początku na własny użytek, no bo jest tak, że nie jest to hobby tanie i w tych początkach swoich hobbystycznych gdzieś tam szukało się sposobu, jak móc mieć figurek więcej za mniej. Gdzieś tam zainteresowaliśmy się kwestiami technologicznymi dotyczącymi kopiowania tych figurek i wykonywania form, odlewów, tego typu rzeczy. Zrobiliśmy to totalnie na własny użytek. Potem gdzieś tam okazało się, że ktoś do pewnego projektu, to był zresztą, pamiętam dokładnie, projekt planszowego Battletecha i takich klocków, znaczy to była taka elementy klockowe pozwalające budować planszę heksową w 3D. Bo w Battletechu klasycznie plansza jest po prostu podzielona kolorami i podnoszenie się terenu, coraz wyższe poziomy są po prostu jak na mapie zaznaczone kolorami. A to pozwalało, to były takie klocki w kształcie heksów, które układało się na sobie, budując z nich piętra i taką metodą budowało się tą planszę w 3D. Dzięki temu łatwiej się panowało nad tymi wszystkimi liniami widoczności. No i estetycznie też to bardzo wiele zyskiwało. No i ktoś potrzebował, żeby te klocki w jakiś sposób wyprodukować. My się tego podjęliśmy i to był taki pierwszy komercyjny projekt. To już było no, dwucyfrową liczbę lat temu. No co prawda to jest mało. No, dwucyfra, bo to raptem 10, ale jednak już dekada tej działalności za nami. Z czasem rozwinęliśmy to, badaliśmy, wytworzyliśmy taką jakby swoją technologię opartą co prawda na rzeczach już działających, ale gdzieś pod nią sobie zrobiliśmy maszynę i udało nam się uzyskać jakość tak dobrą, że produkowaliśmy wiele, wiele figurek dla wydawców gier planszowych. Natomiast to cały czas mówimy tutaj o odlewaniu figurek z żywic chemoutwardzalnych.
Mhm. Czyli nie 3D, druk i tak dalej, tylko wtedy... tak właśnie powiedziałeś, że właśnie te techniki, bo rozumiem, że druk 3D i to też zapytam się o to, ale że to zaczyna się właśnie od tych form, tak? Tworzenia tych form i to robiliście te formy ręcznie, czy od razu na komputerze drukowaliście później te formy?
Nie, to jeśli chodzi o druk, to na etapie, kiedy my zaczynaliśmy, druk nie był jeszcze tak bardzo popularny. W sensie on gdzieś tam już funkcjonował, natomiast drukarki były sprzętami drogimi. Nawet wykonanie pojedynczych wydruków to była kupa pieniędzy i trzeba było z reguły znać kogoś, kto zna kogoś w firmie, gdzie są drukarki, to on może coś wydrukować za jakąś w miarę normalną cenę. My w początkach działalności wykonywaliśmy formy do właśnie żywic chemoutwardzalnych, czyli utwardzanie materiału następuje na drodze reakcji chemicznej. Miesza się dwa płynne składniki, one po jakimś czasie, w zależności od tego, jaka to jest chemia, po prostu stają się twarde i w dotyku bardzo mocno przypominają taki coś, co nazywamy plastikiem. I my te formy wykonywaliśmy z miękkich silikonów, je się po prostu odlewa i jakby na początku do tego potrzebowaliśmy tak zwanych masterów, czyli elementu, który kopiowaliśmy. On musiał mieć jakąś fizyczną formę i przez klientów w takiej fizycznej formie był dostarczany. I jeszcze wtedy to w większości dla nas były elementy wytwarzane metodą rzeźby ręcznej. Tak? Czyli jakby autor rzeźbił jakąś figurkę w różnych materiałach, masach plastycznych, tego typu rzeczy. No dostawaliśmy ją i mieliśmy powielić. Natomiast gdzieś tam już pojawiały się również te mastery do kopiowania, które były wytworzone jako wydruki na drukarkach 3D. I stopniowo gdzieś ta proporcja się zmieniała, coraz więcej było tych wydruków, coraz mniej elementów z rzeźby ręcznej. Teraz naprawdę już taka rzeźba jest mocną rzadkością. Już gdzieś tam naprawdę jeszcze niektórzy artyści pracują w ten sposób i działają i sprzedają swoje figurki, natomiast to jest trochę niewdzięczna metoda pracy, bo jednak druk 3D i pracowanie, modelowanie jakby w programie komputerowym pozwala na wiele dodatkowych opcji, których nie masz przy rzeźbie fizycznej. Jeśli chcesz ją przeskalować, zwiększyć, zmniejszyć, przeredagować, zmienić jakiś kształt, dodać inną rękę, głowę, cokolwiek inny kształt, w programie 3D masz tutaj możliwości praktycznie nieskończone, a jeśli chodzi o rzeźbę ręczną, no to naprawdę tutaj zaczyna się robić bardzo, bardzo pod górkę. Są pełne sposoby pozwalające na modyfikację, natomiast zawsze jest to bardzo pracochłonne i też w międzyczasie mogą się zdarzyć rzeczy typu zniszczenie jakichś przez, czy przypadek, czy zbyt intensywną pracę, pęknięcie, złamanie, pokruszenie i często już to jest praca nie do odzyskania, więc zdecydowana jakby wygoda idzie za tym, że ludzie zaczynają już mocno
wszystko robić na komputerze właściwie, tak, można powiedzieć. No bo to rzeźby, ja pamiętam, już jestem na tyle stary, że pamiętam jak figurki do mojej ulubionej gry, o której zawsze mówię, ale też i do najpopularniejszej, czyli do Warhammera, nie? Ale jak Warzone, tak i Chronopie też ktoś nie pamięta takie gry, Target Games. No zawsze te figurki miały zbyt duże dłonie, te głowy, te tułowie, te proporcje, bo wszystko to było rzeźbione, to wszystko ktoś musiał to przygotowywać jeden do jednego, z czego była później forma robiona. Oczywiście te figurki były metalowe, więc pewnie zamiast tej żywicy, no to jak nie wiem, jakie te formy były, że ten metal to tam wlać do tego, do tych form, że to się wszystko trzymało. I to było... Tak, czyli guma to wytrzymuje, tak? Mówisz, że takie temperatury...
Tak, wulkanizowana guma w ten sposób odlewa się z metali niskotopliwych rzeczy. To też jest bardzo popularna metoda.
Tak, bo one były dosyć miękkie te metale. To nie była jakaś stal taka, wiesz, tytan czy coś takiego, tylko faktycznie mogłeś w ogóle ugryźć, czasami coś wygiąć, czasami nawet niestety ułamać. To były takie czasy tych figurek, ale no, jak już później zaczęły się, właśnie wiesz, zaczynałeś dostrzegać, że jest jakaś zmiana technologiczna, kiedy te figurki zaczynały mieć takie naprawdę, wiesz, fantastyczne proporcje i ten taki detal, ale taki detal na poziomie, nie wiem, dziesiątych milimetra. I to było coś, co po prostu robiło niesamowitą różnicę, nie? Więc te zmiany były, ale zawsze to myślałeś o tym, że to jest po prostu produkcja masowa, produkcja, wiesz, no, ogromne koszty, no, ale to rozumiem, że to się zmieniło na takiej zasadzie, że to nadal pewnie nie są tanie rzeczy, ale faktycznie pewne rzeczy można już robić samemu, tak? Znaczy na takiej zasadzie, że to przygotowanie, ten taki skok, no nie? Technologiczny, bo rozumiem, że oprogramowanie, którego używacie, to jest jakiś z takich popularniejszych do tego, nie wiem, jeśli potrzebujecie na przykład, nie wiem, poprawić jakąś formę, albo nawet wziąć wzór i go, nie wiem, przygotować, nie, jakoś dodatkowo obrobić, no to nie jest jakieś takie oprogramowanie, którego się nie da dostać, nie wiem, czy to jest Sketch 3D, czy jakiś inny Blender, ja nie wiem, nawet nie, wiesz, ja rzucam, nazwałem totalnie z powietrza, no. Ale bo chodzi mi o to, że ten moment, no nie, w którym robiliście coś hobbystycznie, ale profesjonalnie, wiesz, że nie potrzebowaliście jakiejś fabryki przemysłowej, nie? Jakiegoś wielkiego sprzętu do przygotowywania tego. To wiesz, to mnie interesuje, jak ta technologia tak naprawdę zaczęła pozwalać, tak jak samo jak ten druk 3D, kiedy zaczął się rozwijać, na przygotowanie pewnych rzeczy kiedyś drogo, a teraz już powiedzmy bardziej na taką normalną kieszeń. No. Nie wiem, czy z tego mojego coś wyciągniesz, z tej mojej zagmatwanej wypowiedzi tego mojego pytania.
Było tam kilka pytań, ja postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Jeśli mi któreś ucieknie, to mi proszę przypomnij. Technologia faktycznie trafiła troszeczkę pod strzechy. Jest to teraz jakby bardzo łatwe i popularne. Jeśli chodzi o programy, z jakich korzystamy, to my tak naprawdę za wiele nie edytujemy, jeśli chodzi o same modele, bo w branży raczej standard jest taki, że to klienci zwracający się do nas o produkcję tych figurek mają swoich rzeźbiarzy, swoich modelarzy i to oni wprowadzają te poprawki przez nas zaznaczone, no bo my marudzimy tylko o rzeczy, które wpływają na technologię produkcji. Nie wchodzimy w estetykę, my nie mówimy, czy coś jest za ładne, za brzydkie, źle wygląda, ale mówimy na przykład, że coś będzie trudne do wyprodukowania albo okej, da się to wyprodukować, ale potem to w transporcie będzie się łamało, no, dosłownie z samego patrzenia na to, więc lepiej to zmienić, lepiej to wzmocnić, lepiej zrobić to tak, żeby się inaczej składało. I wtedy oni wprowadzają te poprawki u siebie, nadal zachowując jakby maksimum tej estetyki, na której im zależy. To jest tutaj standardem. A to jest też taka troszeczkę nawiązanie do początku twojej wypowiedzi, do tego, że te pierwsze figurki od GW wyglądały tak trochę ulepowo, były takie właśnie klockowate, jakby je troszeczkę ktoś ulepił z plasteliny. To troszeczkę po pierwsze wynikało z tego, że to była rzeźba ręczna, ale też wynikało z tego właśnie, żeby dało się je wyprodukować. Te wczesne jakby etapy tego typu produkcji zmuszały do pewnych uproszczeń konstrukcyjnych, do pewnych właśnie do tego, żeby nie było tam dużych, znaczy takich bardzo, bardzo długich elementów, a cienkich. To miejsc, które mogą się w formie zapowietrzyć, zablokować i unikanie tego, jakby projektowanie figurki w taki sposób, żeby ją się dało też wyprodukować sprawnie i żeby ona potem wytrzymywała, no narzucało też te kształty. I wraz z rozwojem wszelakich technologii gdzieś to poszło do przodu. Jakby produkcyjnie można sobie pozwolić na dużo większą wyrozumiałość, dzięki czemu też te figurki mogą już teraz ładniej wyglądać i wyglądają. Standardem, jeśli chodzi o oprogramowanie, to dla branży jest, jeśli się nie mylę, głównie ZBrush. Bo to jest taki program, w którym większość jakby autorów, z którymi my współpracujemy, z tego, co mi się wydaje, tworzy. Natomiast ja też jakby nie wchodzę aż tak głęboko do kuchni, żeby to wiedzieć.
I taki ZBrush, powiedzmy, że stworzysz taki obiekt, nie? Rzecz, którą chcesz wydrukować i ten ZBrush później dodatkowo, bo wiesz, bo ja jeszcze jestem, i to jest ciekawe, no nie, że tak jak ja sobie wyobrażałem druk 3D, to jest w ogóle niemal tak jak takie pistoleciki robią, albo nie pistoleciki, ale też ludzie mają takie 3D peny, nie? Oczywiście to jest tak, jakbyś dziecku chciał wytłumaczyć, na czym polega druk 3D, że po prostu rysujesz taką kreskę, takim plastikiem, no nie? Tylko oczywiście w wyższej rozdzielczości, to robi maszyna, ale maszyna właśnie musi te wszystkie mostki, te wszystkie podpory jakby sobie doliczyć, doprodukować, no nie? Które później się oczywiście odcina ale to wszystko rozumiem, jakby dodatkowo program jeszcze po tym, jak stworzysz jakiś obiekt, to on to dolicza, tak? Ty nie musisz o tym myśleć, nie musisz sam rysować tych wszystkich w tym programie, tych podpór i tak dalej, nie? Że to jest, da się to zautomatyzować na takiej zasadzie, nie? Że to, tak to wygląda, rozumiem, tak sobie to wyobrażam.
Tak, jest to bliskie prawdy, o czym mówisz. Faktycznie programy, nawet jeśli nie takie bezpośrednie programy, w których tworzy się modele i obiekty, to już oprogramowanie drukarkowe, jakby kwestie supportów, wszystkich tych podpór, ono opracowuje automatycznie i już w całkiem sympatycznym stopniu, natomiast my na przykład nadal robimy to manualnie, bo jednak automat jest wygodny, szybki, ale jeśli masz pewne doświadczenie, wiesz, gdzie te podpory umieszczać w jakiś sposób, to jesteś w stanie uzyskać dużo, dużo lepsze efekty. Między innymi na przykład to, że program nie priorytetyzuje ci powierzchni w figurce. Jeśli geometrycznie, czysto matematycznie, najwygodniejszą opcją jest to, żeby te podpory były od strony twarzy, frontu figurki, która jest najbardziej jakimś tam takim reprezentacyjnym jej częścią, stroną, od której na nią patrzysz, której ona najlepiej wygląda, no bo jednak te podpory, one zawsze w miejscu, do którego są przyłączone, w jakiś stopniu degradują powierzchnię. Mniejszym, większym, może to być bardzo mały, ale jednak zawsze to następuje. Program nie bierze tego absolutnie pod uwagę. Natomiast my z reguły staramy się, żeby te podpory były od tych stron, które na przykład po złożeniu figurki są gdzieś totalnie wewnętrzne i w ogóle ich nie widać, albo są tak mało wyeksponowane, że to będzie jak najmniej widoczne. I to właśnie ta wiedza i doświadczenie tutaj niesamowicie punktują, więc...
Domyślam się chociaż, rozumiem, że teraz nie marnuje się tyle materiału, ale kiedyś zawsze było tak, że wydrukować coś, powiedzmy, wielkości A, to potrzebowałeś tam 3 razy A materiału, nie? Bo reszta tego materiału to właściwie to już szła do śmieci. Teraz rozumiem, że to jest jakiś recykling, że ten materiał się da przetopić, nie? Że to jest... jakby już bardziej ekonomiczne pod tym względem, nie? Bo co w takim druku 3D jest najbardziej kosztowne? Nie wiem, energia, czy ten materiał, no bo czas, no bo tak to rozumiem, że to się dosyć długo drukuje, nie? W tej starej metodzie, bo jeszcze cały czas mówimy o starej metodzie, takiej tradycyjnej, jak ja to powiedzmy opisałem, że po prostu tym nie wiem, jak no to nie jest plastik, tak? Jak się nazywa ten materiał tak po fachowemu, Marcinie?
To zależy, jaki to jest konkretnie materiał, bo lwia część rynku to PLA, jeśli tutaj mówimy o tworzywach termoplastycznych, ale też często ABS, też często różne pochodne tych materiałów. No w ogóle jakby odpowiedź na to, na ogół twojego pytania jest taka sama jak zwykle, czyli to zależy. W ogóle musielibyśmy tutaj powiedzieć, jeśli chodzi o druk 3D, wspólnym elementem dla druku 3D jest to, że elementy są tworzone w przestrzeni trójwymiarowej warstwami. I tutaj tak naprawdę już następuje pewne rozwarstwienie, bo swoją drogą mówisz o drukowaniu takim z filamentu, z pręta termoutwardzalnego, o starszej technologii, ale żeby było śmiesznie, pierwsze druki 3D to było jednak światło utwardzalne. I to jest technologia starsza niż, na pewno starsza niż ja, nie wiem czy starsza niż ty, bo nie wytykając niczego, wydaje mi się, że jednak jakby wiekowo jesteś troszeczkę bardziej posunięty niż ja. A dopiero z czasem pojawiły się te właśnie termoutwardzalne elementy. I w tym druku termoutwardzalnym druk wygląda tak, że warstwa po warstwie przesuwa się w dwóch osiach, no a ruch w trzeciej osi to ruch warstwowy głowica, w której następuje stopienie tego plastiku, nazwijmy go roboczo plastikowego pręta i ona sobie wypluwając ten element jedzie po całej tej powierzchni, na której ma wybudować dany element w warstwie, wypluwając to, tworząc obraz tego i potem przechodzi sobie piętro wyżej na następną warstwę i znowu chodzi i wypluwa ten materiał. Minusem tej technologii jest po pierwsze to, że jest pewna spora granica, jeśli chodzi o dokładność, nazwalibyśmy ją roboczo rozdzielczością, ale z racji tego, że tutaj jest to liniowe i to nie jest zbiór punktów, tylko jakby to ciągnie sobie tą linijkę, to nie jest to taka stricte rozdzielczość punkt na punkt, ale dokładność wydruku zależna od wielkości głowicy i ilości wypluwanego tego materiału. I czas tego wydruku jest o tyle dłuższy, że w każdej warstwie, w każdym punkcie, w którym jest materiał, ta głowica musi tam przejechać i ten materiał z siebie wydać. Natomiast w druku światłoutwardzalnym, gdzie drukujemy z żywicy, która jest płynem i ona utwardza się pod wpływem naświetlania i promieniami ultrafioletowymi, to jest to o tyle szybsze, że cała warstwa, znaczy to też zależy od tego, w jaki sposób następuje naświetlanie, bo początkowo w takich lepszych, droższych drukarkach, bardziej precyzyjnych, to był promień lasera, który zwierciadłami po prostu sobie po tej warstwie zasuwał. I koniec końców to było, miało tą samą limitację, co ta poruszająca się termoplastyczna głowica, bo jakby ten laser musiał sobie w każdym punkcie tej warstwy gdzieś tam przez chwilę zaświecić, króciutką chwilę, bo to bardzo skoncentrowany promień, więc on nie naświetlał tego dłuba, no ale zanim sobie całą tą warstwę przeleciał, to chwila trwała. Z czasem coraz popularniejsze, a teraz chyba już posiadające lwią część rynku, są drukarki, w których to naświetlanie następuje za pomocą ekranu, który wyświetla po prostu obraz dwukolorowo, w sensie, że albo nie wyświetla, a na części wyświetla światło ultrafioletowe i utwardza tą część warstwy, która w tej warstwie ma być naświetlona i odświetla. Czyli ile byśmy nie mieli jakby powierzchni do zadrukowania w jednej warstwie, to trwa to dokładnie tyle samo, po prostu wyświetla się tam inny rodzaj obrazka. Wygląda to tak, że drukarka posiada płytę, na której jest drukowany ten obiekt. Płyta zanurza, jest jakby górną powierzchnią. Ona opuszcza się w dół, zanurza się w wanience, w której nagromadzony jest materiał, ta żywica światłoutwardzalna. Dno tej wanienki jest przeźroczystą folią, za którą znajduje się ten wyświetlacz. Płyta, zsuwając się na dół, przysuwa się na grubość warstwy do tego wyświetlacza i to są już warstwy liczone naprawdę w mikronach. Tych warstw na milimetr potrafi być naprawdę dużo i to robi nam tą rozdzielczość warstwy. I kiedy ta płyta jest już dosunięta do tego wyświetlacza bardzo blisko, następuje naświetlenie, utwardzenie całej tej warstwy. Wtedy płyta podjeżdża do góry, odrywając się od tej folii i zjeżdża z powrotem w dół, nie dojeżdżając jakby do kontaktu fizycznego, tylko pozostawiając tak cienką warstwę, jak cienka jest jakby ta kolejna warstwa. I znowu naświetla kolejną, która jakby łączy się z tą poprzednią. I znowu odrywa się, wraca do folii, nadrukowuje kolejną warstwę, to się, całość się odrywa obiektu, on wraca i tak. Czyli jakby za każdym razem ta płyta w tym ruchu jest coraz wyżej i wyżej i wyżej i wyżej, a między nią a wyświetlaczem i folią powstaje drukowany obiekt. Tak to wygląda na tych aktualnych drukarkach produkujących światło utwardzalnie.
Muszę tutaj zdradzić, że po części właśnie o pewnych rzeczach może już nie z takim tutaj z takim fachowym językiem, terminologią rozmawialiśmy z Marcinem, bo pokazałeś mi Marcinie właśnie jak jechaliśmy z brzegu jedną z figurek, które wykonałeś i to rozumiem, że to jest właśnie w tej technice, tej o której wspomniałeś teraz, tak?
To jest, to był wydruk żywiczny z żywicy światła utwardzalnej.
I ja nie mogę mu wierzyć, że to jest, znaczy w sensie mógłbym wierzyć, ale byłem po prostu zszokowany, jaka jest dokładność, właśnie ta rozdzielczość umowna tej figurki, bo to była figurka mniej więcej w skali takiej
28 mm.
28 mm, dokładnie. I to jest ciekawe, że ja, będąc człowiekiem, który ostatni raz gdzieś tam ten druk 3D, kiedy to był taki szokujący, no to wiesz, no te figurki fantastycznie wyglądały, ale mogłeś na przykład czuć pod palcem te linie tej rozdzielczości, wiesz, że widać takie rzeczy, które ja powiedzmy byłem w stanie dostrzec, że tak, to jest druk 3D, a tutaj to jest poziom takiej dokładności, jakbyś mi powiedział, że to jest figurka, którą wyciągnąłeś po prostu z jakiegoś zestawu Games Workshopu, to bym uwierzył, bo ten poziom detalu, tak, bo to był jakiś kawalerzysta, ale dobrze pamiętam, na jakimś takim poderwanym koniu i najmniejsze tam elementy wyposażenia, kapelusz chyba, czapka, nie wiem, jakieś elementy sprzążki, no. Ja to tak pamiętam, mogę się mylić, no, bo ten opis czysto z głowy, ale naprawdę byłem zszokowany, jak teraz takie rzeczy można drukować i z tego, co zrozumiałem, że to nie jest już coś takiego niezwykłego, tak, że to nawet nie, i po pierwsze chyba nie kosztuje już dużo, jeśli ma się ten sprzęt oczywiście, bo mówimy o samej już produkcji, nie, bo sam sprzęt może być drogi, ale już ta cena jednostki i ten czas już są w miarę takie przystępny, że jak na przykład, nie wiem, chciałbym, żebyś mi wydrukował, powiedzmy, armię, miałem takie założenie, że zaprojektowałem sobie armię, to w tej technologii, no nie, to nie byłoby coś takiego, że to by kosztowało rękę i nogę, jak to się ładnie z angielskiego mówi, tylko faktycznie już jest coś takiego osiągalnego. No bo rozumiem, że zdarzają wam się zlecenia takie bardziej prywatne, chociaż przeważnie to są te jednak zlecenia od dużych firm, jakieś duże projekty, tak?
To znaczy tak, naszym profilem takim roboczo-zarobkowym są głównie wydawcy gier planszowych, o czym opowiem zaraz dlaczego. Natomiast faktycznie zdarza się tam gdzieś prywatnie dla znajomych drukować jakieś takie zestawy, już nazwijmy je armijne. My tutaj też w naszej siedzibie przy okazji wygospodarowaliśmy jedno pomieszczenie, w którym funkcjonuje taki nasz lokalny opolski klub gier bitewnych, Hura Academy, który serdecznie pozdrawiam. Teraz tutaj przy okazji z anteny. I jakby chłopaki z klubu czasem jakby mają taką potrzebę, czy to do poszerzenia armii o jakieś jednostki, czy też jakby do kupienia kolejnej armii nowej, więc często zdarza się, że jeżeli jakieś tego typu rzeczy tutaj drukujemy i wtedy faktycznie ceny, dostępność tego są na podwyżkę, jakby to nie jest bardzo kosztowna sprawa, zwłaszcza jeśli masz już sprzęt, który jest najdroższy, znaczy takim w zasadzie najdroższym elementem, natomiast też nie jest jakiś potwornie drogi, zwłaszcza i w kontekście takim, gdyby tworzyć dla siebie gdzieś tam armię do grania sobie w bitewniaczki, to naprawdę koniec końców łącznie ze sprzętem potrafi to i tak wyjść taniej niż normalny taki sklepowy zakup armii. Natomiast trzeba też mieć pod uwagę, że to nie będą oryginalne figurki. To nie będą figurki na licencjonowane turnieje, to jakby żadna z tych firm z czołówki growej nie udostępnia swoich modeli do tego, żeby móc je sobie samemu wydrukować i nimi grać, więc to jest, nie nazwałbym tego raczej piractwem, natomiast jest to twór taki troszeczkę z pogranicza, no bo gdzieś ci twórcy tych modeli, które z reguły jest tak, że model kupuje się na różnych serwisach w internecie, wymodelowany przez kogoś, to nie są jeden do jednego zwykle.
To mogą być inspirowane na przykład, jakieś takie...
One są bardzo inspirowane, jakby tak naprawdę wiadomo, jakby za jaką figurkę to robi, tak, jakby którą jednostkę to reprezentuje, z którego tak. Uniwersum, której firmy. No tutaj jakby to są...
Poza tym też są takie systemy bitewne, bo ja nie mówię jakaś o Warhammerze 40 tysięcy, czy tych najpopularniejszych, ale jest bardzo dużo systemów, które jakby oferują ci zasady, oferują ci to, a jakimi figurkami, czy tych właśnie chcesz sobie je brać z innych systemów, czy sam je sobie przygotować, to już nie ma znaczenia, nie? I dlatego tutaj jest taka dowolność, nie? I można sobie właśnie przygotować tych... Wiesz, bo ja pamiętam... znowu odwołać się do starych czasów, że modowało się i to było modowanie takie, zanim Games Workshop tak naprawdę oferował, bo teraz jak kupujesz jakiś zestaw figurek, czy jakąś w ogóle małą armię, czy nawet jakiś mały zespół, nie wiem, 5 figurek, nie wiem, Terminatorów albo jakieś tam Space Marines, to bardzo często jest tak, że masz kilka rodzajów głów, masz kilka rodzajów tam ramion, żebyś sobie mógł tą armię, czy ten akurat oddział złożyć tak, jak chcesz. A za moich czasów to było tak, że owszem, były czasami jakieś takie bronie, można było tam sobie coś odciąć i dokleić, no nie, ale no to, i to była ta modyfikacja, nie? No a teraz możesz sobie po prostu stworzyć, jeśli masz ten talent, nie, jeśli operujesz tym ZBrushem, figurkę dokładnie jaką chcesz, jak z tym sprzętem, z tymi brońmi, już na niej, więc nie musisz nic doklejać, nic dosztukować i to jest fantastyczne, nie? No taka mała dygresja do tego, co mówiłeś.
No, wiesz, to jakby takie modyfikowanie figurek nadal żyje w hobby, nie? I to jest też wspaniałe w tym, że można to sobie dostosować do swoich potrzeb. Ktoś chce mieć klasyczną figurkę, tak jak instrukcja pokazuje, cyk, 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 dokładnie w takim, jak na artworku, na pudełku, setupie i elegancko ma. Ktoś chce gdzieś tam coś podmienić, delikatnie wybrać troszkę inny element, to po prostu wybiera. Ktoś chce zrobić grubą przeróbkę, konwersję, chce rzeźbić, docinać z innych elementów, przekładać rzeczy w ogóle z innej skali i nasiedzi się nad tym, też będzie miał fajnie i ładnie, nie? I jakby dzięki temu każdy tutaj może te swoje hobby i tego typu potrzeby realizować i to jest też super w tej branży, więc...
No, dokładnie. Ale to też rzecz ciekawa, bo rozumiem, że drukowanie figurek to jest jedno, ale powiedziałeś, że przygotowujecie gry planszowe, właśnie te to prototypy, znaczy, dla recenzentów, na zlecenie firm, tak? Że, tak jak to sobie wyobrażam, że po prostu macie przygotować te elementy, ale czy tylko te figurki, czy też zdarza wam się przygotować inne elementy, nie wiem, plansze, przygotować te rzeczy, na przykład, nie wiem, które są z tektury, że się tak wyrażę, po to, żeby taki zestaw dla recenzenta przygotować.
Nie. My akurat rzeczy w papierze, tekturze nie robimy. Jesteśmy tutaj mocno jakby nastawieni na tworzywo sztuczne i na te rzeczy Głównie to są pionki, figurki, jakieś ewentualnie znaczniki, tokeny, jeśli one mają taką formę i my robimy tą część. Natomiast to jakby wynika troszeczkę z obecnego procesu wydawniczego w planszówkach, bo teraz wygląda to tak, że żeby sprzedać planszówkę, trzeba ją dobrze zareklamować, trzeba trafić do świadomości ludzi. Żeby trafić do świadomości ludzi, dobrze jest zaistnieć u celebrytów, u youtuberów i mieć dobre materiały wizualne. Często wydawanie gry odbywa się crowdfundingowo, nie? Czy to Kickstarter, czy inne platformy. I wtedy dobrze jest do kampanii mieć to wszystko poparte właśnie jakimiś pozytywnymi recenzjami od ludzi. Żeby ludzie robili recenzje, żeby one dobrze wyglądały, no trzeba by tam coś pokazać, już fizycznie jakiś element. To już nie są te czasy, że ktoś pokaże prototyp, na który będzie na kartce w kratkę długopisem narysowany i to będzie napisane grafika rycerza, a tutaj jest smok. Więc jakby często długo przed samym procesem produkcyjnym gry trzeba wyprodukować egzemplarze dla recenzentów, czy też dla testerów, czy też żeby je pokazywać na wszelkich imprezach branżowych i tego typu okazjach. I z reguły tworzy się kilkadziesiąt takich egzemplarzy. To jest bardzo krótka seria produkcyjna i tak jak normalnie produkowane figurki do gier z reguły są taką tak tradycyjną metodą wtrysku tworzyw termoplastycznych, normalne stalowe formy i to przy dużych nakładach jest opłacalne, natomiast tam jakby formy są bardzo kosztownym elementem, jakby ich zbudowanie trwa, kosztuje bardzo dużo i tego raczej nikt nie robi na tym etapie tworzenia gier dla recenzentów. I tu wchodzimy my, cali na biało, bo z racji tego, z jakich technologii korzystamy, czy wcześniej z odlewów, czy obecnie już bezpośrednio w druku 3D, produkowanie krótszej serii figurek nadal jest opłacalne. To nadal są ceny, które są atrakcyjne i nie są tak zależne od długości serii. Bo przy produkcji już tymi tradycyjnymi, wtryskowymi metodami jest tak, że forma na takie cztery figurki kosztuje mniej więcej, to też jakby zależy od tego, gdzie się to wykonuje, a prawie wszyscy robią to w Chinach. Forma kosztuje około $4000. Do tego jeszcze wychodzi takie 25 centów produkcji poszczególnej figurki, jeśli chodzi o koszt materiału, pracę maszyn i tak dalej. I to tak przy 1000 nakładu, mając te 4 figurki tam, no to dokładasz te $4, a w zasadzie 5, bo jeszcze te 25 centów kosztów materiałowych i wszelkich innych powiązanych z produkcją, dokładasz $5 do pudełka gry, mając 1000. Ale mając 10 tysięcy, to już się nagle robi z tego tam okolice 50 centów. Nie? Czy tam tego typu rzeczy. Nie? Mogę się teraz machnąć liczeniem na szybko. Ale tutaj widać, jak ta skala to bardzo zmienia. I potem jakby im więcej, tym taniej. Natomiast wyprodukowanie formy kosztującej 4000, a często na tych 4 figurkach się nie kończy, często tych form do produkcji wieloplanszowych formy musi być N. I wydanie takiej ilości po to, żeby klepnąć kilka figurek do gry, która może nie zyskać sobie jakichś pochlebnych opinii, może nie mieć dużego zainteresowania, może się okazać flopem, no jest jakby ryzyko, którego nikt nie chce podejmować i też podejmować nie ma. Więc do tych...
Mieliście takie zlecenie, że na przykład nie, przygotowałeś się do figurki właśnie do jakiejś gry, która się nigdy nie ukazała, bo właśnie faktycznie figurki były ładne, ale jednak sama gra chyba nie była najlepsza i nigdy nie ujrzała światła dziennego. Są takie historie, czy raczej wszystkie zlecenia, jakie mieliście, wiązały się z grami, które tak odniosły sukces albo są znane na rynku?
Hehe, taki śmieszek, że zdarzało nam się już długi czas temu produkować figurki do gier, które jeszcze się nie ukazały, jeszcze nie trafiły do klientów, ale tak na poważnie, to szczerze mówiąc, ja nie w 100% śledzę dalsze losy tych gier, bo niestety czasu nie zostaje mi.
One się pojawiają z zlecenia, w kodowe nazwy, tak? Że nawet nie wiecie dokładnie, jaka ta gra może być, czy to raczej, czy to nie ma takiego, wiesz, tajnos agentos, nie? Że, bo ja rozumiem, że są zleceniodawcy, no nie, bo może nie wiem, może nie możesz mówić o jakich tych, ale na przykład są gry na rynku, są polscy wydawcy, którzy mają gry, w których tych figurek potrafi być nawet, no nie chcę mówić, że kilkadziesiąt, ale bardzo dużo. I na przykład jest taka firma jak Awaken Realms, gdzie właściwie co kolejna gra, to się wydaje, że tych figurek jest jeszcze więcej. Ja ostatnio wsparłem, no to już nie tak ostatnio, ale ISS Vanguard i tam jest mnóstwo tych figurek i to są naprawdę też duże figurki, aczkolwiek nie gigantyczne, bo raz widziałem jakąś grę, nie pomnę tytułu, gdzie chyba był Cthulhu i to taki ogromny.
Metrowy, Cthulhu, Batman Die.
Tak, i ja mówię, ja wiem, że to jest fajne i tak dalej, ale ani tego nie pomalujesz, no bo to tych farb to by zaszło, chyba żebyś malował, nie wiem, sprayami, to jakieś, później jakieś techniki, no nie, i tak dalej. Chociaż na pewno będą osoby, które to zrobią. No i też dwa, no to jest chyba taka figurka, gdzie raczej ją byś postawił gdzieś, nie, ale wydrukowanie tego, tego materiału, to jest kosmos. Chociaż też wyobrażam sobie, że to nie byłoby drukowane, tylko byłoby to już z tej formy, tym wtryskiem, być może ona nawet jest w środku pusta. Wiesz, mam takie
zasadzie, o ile się orientuję, to tamten wielki Cthulhu, ten główny srąb tej figurki, największy element wydaje mi się, że był odlewany. Tą metodą, którą my robiliśmy wcześniej, bo to nadal nie była tak długa seria, żeby uzasadnić to ekonomicznie, żeby to całość tryskać w plastiku, bo zatem forma na to musiała być ogromna, a to też naprawdę mnoży koszty przepotworne. Więc z tego co pamiętam, on był jakby, największy element był odlewany, a część mniejszych takich przydawek do niego była produkowana w bliźnicy.
Jaka była największa rzecz, którą wy wydrukowaliście, przygotowywaliście taki to no, nie musi być figurka, no, może być powiedzmy, nie wiem, wazon.
Wiesz co?
Ale że duże po prostu, bo rozumiem, że też pewne ograniczenia są związane z maszyną, nie? I ewentualnie coś może być tak, że wydrukujecie kilka modułów, które później, nie wiem, sklejacie i to tworzy jakiś duży obiekt, no nie? Ale taka największa rzecz, którą wydrukowaliście, nawet jeśli ją składaliście z takich mniejszych elementów.
Wiesz, największa figurka, jaką modelowaliśmy, miała chyba 35 czy 30, do 40 centymetrów. To była figurka takiej postaci kobiecej, bardzo stylizowanej na anime, która była statuetką wręczaną przez producenta gier dla swoich wspólników, współpracowników i pracowników firmy na jakiejś rocznicowej gali.
A nie był to CD Projekt Red, to możemy powiedzieć? Czy to mógł być CD Projekt Red?
Nie był to CD Projekt Red, akurat w tym wypadku.
Bo ja wiem, że oni ostatnio też jakieś takie mieli figurki, a jeszcze jakiś czas temu, nie wiem, czy pamiętasz, jedną z pierwszych figurek, które były przygotowane do Cyberpunka, ona nigdy nie była dostępna komercyjnie, ona była właśnie dla dziennikarzy, dla influencerów, to była taka dziewczyna z pierwszego trailera jeszcze przygotowanego przez Platys Image, gdzie była ta dziewczyna...
Z kosami takimi wyciągającymi się z rąk.
Tak, z tymi ostrzami. I ona zawsze mi się strasznie podobała, ta figurka, ale nigdy nie, mówię, no nie da, bo nawet gdzieś na jakichś aukcjach charytatywnych ktoś je sprzedawał, to wchodziło do kilku tysięcy złotych. I ona może nie była też taka idealna, bo jak się przyjrzysz, no nie, to jak fachowym okiem byś zobaczył, pewnie to dostrzegłbyś wszystkie defekty, jakieś elementy, tam widziałem też malowanie, było takie, że chyba tak się pomalował z zezem te figurki, no ale to nie o to chodziło. Chodzi o to, że ona jednak robiła fajne wrażenie. No bo już te figurki, które były do kolekcji, edycji kolekcjonerskiej, no to też są właśnie masowo przygotowane, tak jak mówisz, z jakiejś form, to jest później sklejane, malowane, no... Zupełnie troszeczkę inaczej się do tego podchodzi, nie? Kiedy właśnie musisz przygotować kilkanaście tysięcy sztuk co najmniej, nie? Takich większych figurek, ale taka największa właśnie, bo przerwałem ci, to powiedziałeś, że ta figurka właśnie dla jako prezent dla tych pracowników, tak?
Ale to nie była długa seria, ta figurka była dość duża, myśmy ich robili kilkadziesiąt z tego, co pamiętam. To już dobre parę lat temu, więc nie pamiętam dokładnych liczb. Ale to myślę, że spokojnie się zamknęło w 50. Wydaje mi się, że to 30 kilka takich figurek o 30 parę centymetrów. No jednak całkiem sporych już jak na sam element. Natomiast też nie był to stricte element do gry. Służące do grania. No tutaj też się można kłócić, czy ten Cthulhu taki wielki metrowy, to on tak naprawdę do tego grania służy.
Też, no jakby tam była jakaś dodatkowa funkcja, że na przykład jakiś głośnik ukryty, jakieś dźwięki wydaje i puszcza dymki, nie wiem, to ja tutaj widzę dla takich majsterkowiczów jakby, no, możliwości, nie, bo tak jak mówię, no bo wydaje mi się, że jeśli to byłby odlew, no to rozumiem, że on byłby pusty w środku, nie, że nikt by nie wypełniał takiej formy chyba tak w pełni, nie, że to też jakąś taką techniką wiruje i...
Jeśli byłby to odlew z reguły będzie właśnie pełno środku, bo zalewasz dany kształt formy, znaczy to tak zależy, z jakich elementów się składa. Bo jeśli jest taką po prostu bryłą, jest odlewany jako jeden element, no to forma ma określony kształt, który zalewasz płynem i siłą rzeczy on się wypełnia w całości. często, żeby zaoszczędzić materiał, robi się tak, że dzieli się to na elementy, które są taką jakby skorupą, którą składasz potem i ona musi gdzieś tam w miarę szczelnie do siebie przylegać, ale dzięki temu może mieć w środku puste miejsce. Przy produkcji elementów tak klasycznie plastików tryskowo, to jest dość ważny element, bo tam skurcz materiałowy jest dość istotnym tematem i często, nawet jak się obejrzy figurki od GW, to one będąc wtryskane muszą być projektowane w taki sposób, żeby mieć mniej więcej na całej swojej rozciągłości podobną grubość. One swego czasu też były właśnie takie skorupkowane, puste w środku i to nie chodziło o to, że oni sępią materiału i tutaj troszeczkę wybiorą dzięki temu na długiej serii, przeoszczędzą trochę tego plasticzku, bo to kompletnie nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby figurka nie była cienka w jednym miejscu, a gruba w drugim, bo wtedy ten materiał kurcząc się, stygnąc w formie wiążąc, on kurczyłby się i odkształcał w takim trudny do opanowania sposób. Więc żeby tego uniknąć, właśnie robi się te elementy puste w środku.
A takie najmniejsze figurki, które byłyby z mnie jakieś, bo nie, tak jak mówię, no nie chodzi o to, że może jakiś najmniejszy żeton nie, i tak dalej, bo to nie chodzi o taki najmniejszy detal, coś co tak wymagało tak. Naprawdę super precyzji właśnie tej techniki, tego naświetlania warstwowego, o którym mówiłeś.
Teraz jednym z elementów figurek, które realizujemy, są figurki, bo jakby postacie figurki, które są korem tego, co robimy, są duże, fabularnie i na ich podstawkach występują postacie ludzkie i postacie ludzkie, które tam jakby drukujemy, które mają ręce, nogi, głowy, to często są podobne postacie w jakiejś pozie przytulone do siebie, one mają wzrostu tak po 2 mm, 2,5 tego typu wielkość. To są naprawdę maleństwa, to są naprawdę detale.
Z lupą można wtedy tam patrzeć, co tam się dzieje.
Jak chcieć to poglądać dokładnie, to trzeba, nie? Ale to tak naprawdę robi tylko to wrażenie skali, że wiesz, stoi sobie taki mały ludzik, a nad nim góruje taki kolos, nie, któremu ten ludzik sięga tam do kostki albo...
Rozumiem. To taki klimat. To, nie wiem, czy w takim razie pewnie nie możesz zdradzić gry, jaka to jest, ale to...
I właśnie mogę. Wyobraź sobie, że to akurat robimy dla Into the Unknown, do ich głównego takiego obecnego na rynku korowego projektu, który jest dość długo wspierany, to jest Eon Stress Pass Odyssey. Nie wiem, czy kojarzysz?
Nie. To jest, tak. Ale mówisz, Into the Unknown to jest nazwa gry, tak?
Nie, to Into the Unknown to jest nazwa wydawcy i Eon Stress Pass Odyssey to jest ich gra. Główny produkt, bardzo, bardzo dużo figurek, bardzo dużo kontentu i oni cały czas wydają kolejne fale takich dodatkowych figurasów do tego i my te figurasy właśnie dla nich produkujemy. Taka, jakby to taka bardzo narracyjna też gra, tam jest dużo fabuły, gra się wspólnie i gracze przechodzą przez bardzo wiele decyzji, bardzo wiele takiego kontentu. To nie jest taka gra, wiesz, stricte mechaniczna, tylko jest to planszówka, działa to na planszy, ale tak naprawdę ta warstwa taka fabularno-decyzyjna tam jest głównym ciężarem. Natomiast znowu bardzo chętnie bym zagrał. Znowu niestety nie mam kiedy, ale czekam. Mam nadzieję, że pojawi się taki czas w życiu, że tego czasu będzie tyle, że będę chociaż te rzeczy, które najbardziej chciałbym zagrać, będę w stanie ogrywać.
Ale teraz patrzę w ogóle, jak ten Eon Trespass, tak nad nim, źle pewnie wymawiam, Odyssey, no to przepięknie to wygląda. To są... I rozumiem, że takie figurki właśnie, jak oni tutaj mają w tej grze, jesteście w stanie bez problemu przygotować i...
No piękny panie, my je robimy, więc tak, jesteśmy w stanie je przygotować.
Ale w sensie... Aha, ale to już do komercyjnego, tak? To nie w sensie,
tak,
że...
Tak. Tutaj produkujemy nie do recenzentek, tylko do jakby te, które trafiają do klientów.
Już rozumiem.
Natomiast testówkę robiliśmy do ich nowego produktu, który swoją drogą jest obecnie na Kickstarterze, Enormity. To jest taki Eon Stress Pass, również jakby jest nacisk na to eksplorowanie fabuły i gry, natomiast w kosmosie. Taki przeogromny statek kosmiczny.
O panie, ja nie mogę takich rzeczy oglądać, bo później mi się, wiesz, otwiera, jeszcze jak powiesz, że jest jakiś Kickstarter aktywny, to...
No bo to jest Kickstarter aktywny, chyba wczoraj startowali, ile się nie mylę.
Ale to przepięknie wygląda, bo taki klimat trochę Dead Space'a właśnie, trochę tego, co takiego horroru, ale właśnie w kosmosie. Super to wygląda. Enormity. Ja to będę musiał sprawdzić później, bo coś czuję, że się to skończy tym, że... Ja uwielbiam właśnie, nie wiem, czy kojarzysz też taki Deep Madness, taką planszówkę. Też, znaczy też jest science fiction, tylko bardziej akcja dzieje się pod wodą. To taki trochę obcy, trochę właśnie taki horror, elementy też lovecraftowskie, ale wszystko jest w klimacie właśnie science fiction, ale podwodnego. Nie? I to się dzieje na jakiejś stacji badawczej i taki space, dead space, ale pod wodą. No. I planszowy. I to jest gra, którą kiedyś kupiłem całkiem przypadkiem od wydawnictwa Czacha Games. W jakiejś promocji jakiejś dziwnej i okazało się, że po prostu strzał w dziesiątkę. Dokładnie taki swego rodzaju dungeon crawler, nie? Rozstawiasz te mapy, te scenariusze, układasz z tych kafelków lokacje, masz jakieś zadania, ale jest też mnóstwo figurek i to są też figurki chyba w tej skali 28 mm. No, część jest nawet bardzo ładnie wykonana, chociaż nie mam pojęcia, czy one były masowo przygotowane, czy nie. Bo wiem, że to jest tak, że oni też na jakiejś takiej zasadzie, bo sourcingu, tego fundingu, przepraszam, przygotowują to, ale to jest zawsze ileś tam set sztuk, bardziej mi się wydaje, niż tysięcy. Więc nie wiem, czy by się opłacało właśnie to robić, powiedzmy, za granicą w Chinach, czy właśnie zlecając takim firmom jak wasza, nie?
No wiesz, plus z crowdfundingiem masz taki, że produkujesz grę w momencie, w którym mniej więcej już wiesz, ile jej będziesz potrzebował, tak? Jakie to są mniej więcej rzędy
warto. Tak. Przedsprzedaż, więc... nie? To jest zawsze taki dobry pomysł, że możesz sobie, powiedzmy, w tym już wiesz, że masz część sprzedam na stopniu, na pniu, a reszta, no to już może być taki dodatkowy. Zawsze, no, musisz zawsze myśleć o tym, żeby przygotować gdzieś tam sztuk więcej na jakieś wymiany, reklamacje i tak dalej, ale...
Wiadomo, że tam jeszcze tak. na etapie już tam kampanijnym, czy przed kampanijnym prowadzi się rozmowy już tam z retailerami i wiesz, ile jakichś wersji językowych będziesz potrzebował, na które rynki i tak dalej, to wszystko jakby dochodzi i produkuje się to razem, nie? Natomiast no to jakby zabiera pewien rodzaj ryzyka i jesteś sobie w stanie wcześniej rozplanować produkcję odpowiednio i dobrać tak naprawdę tą metodologię i koszty dzięki temu do tego jakby z czym będziesz miał do czynienia finalnie. Dzięki temu też to stworzyło takie fajne warunki do rozwoju planszówek i rozwinęły się one przepotwornie. Kika przecież zjadły kompletnie. To była platforma, która tak naprawdę przecież nie powstała jako platforma mająca obsługiwać głównie gry planszowe. Tymczasem no finalnie jakby lwia część tego ich obrotu, to jest właśnie planszówkowy.
Tak. Chociaż już to jest też tak, że odchodzi się od Kickstartera na rzecz własnych stron, na przykład, nie wiem, GameFound.
GameFound już jakby dzisiaj w rozmowie dowiedziałem się, że GameFound już jakby przeskoczył Kika pod względem planszówek. To nie. Ale to też jakby tu wchodzi w grę kwestia pledge managerów, płatności ratalnych u nich wprowadzonych, w ogóle jakby wygody korzystania
tak.
i wielkich feature'ów.
Chociaż szczerze mówiąc, to jest tak, że zawsze Kickstarter to jest jak kupowanie, nie wiem, w sklepie amerykańskim czegoś, nie? Na przykład jedziesz do Ameryki i mówisz, jakie tam są niskie ceny, nie? No bo przecież jak sobie porównujesz, że u nas kosztuje coś tyle w euro, a tam kosztuje to tyle w dolarach, ale zapominasz, że oni zawsze mają tą cenę podaną bez podatku, ewentualnie bez przesyłki i to jest tak, że kupujesz powiedzmy coś w niesamowitej, jak w ogóle opłaca się, nie wiem, na tym Kickstarterze wesprzeć to, a później tak, dostajesz, no wysyłamy w dwóch wave'ach i chcesz, żeby to było wysłane do ciebie już szybko od razu i później te rzeczy dosłane, więc musisz dwa razy przesyłkę przepłacić. To nie jest najtańsza przesyłka, nie, żadnego Prima czy Smart Allegro nie masz tam, tylko musisz płacić naprawdę grubą kasę, do tego jeszcze doliczyć VAT. I to jest coś, co mnie zawsze później jakby taki kubeł zimnej wody, jak już wiesz, mówię, no fajnie, nie, to mówię, 90 euro dam za to, a tutaj się okazuje, że to nie jest ostateczna cena.
Tak, no, ale wiesz, nie oszukujmy się, w momencie, kiedy jakby wspierasz kampanię na Kiku, to nie robisz tego na chłodnej kalkulacji, to będzie dobra decyzja, opłaca się. Nie, patrzysz na te obrazki, na te wizualizacje, na tych rozchichotanych po prostu youtuberów mówiących, świetna gra, klimat wylewa się po prostu oknami. Patrzysz, jest tajemnica, eksploracja, fajny klimat. O Boże, ale będę grał. Klik, 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 klik.
No właśnie. A teraz, no bo teraz jest kolejna, już ona się, wiesz, akurat to widziałem, bo ktoś zainwestował pewnie Awaken Realms w reklamę i pojawia mi się i na Facebooku, i w różnych innych miejscach. Właśnie jej najnowsza produkcja, Lands of Evershade. I to też wygląda fantastycznie, nie? I to też jest tak, że po prostu kupujesz tymi oczami, no nie? Tą zapowiedź jakiejś fantastycznej przygody, a później przychodzi to wielkie pudło i nie masz czasu, tak jak wspomniałeś, nie, nie masz czasu, ja też nie mam czasu. I ten ISS Vanguard, który no, jest kompletnie grą, którą właśnie zawsze chciałem zagrać, taką grę złożoną, z jakąś fabułą, z jakąś takim, z jakąś taką przygodą, no nie kosmiczną. I ona leży, bo ja się jej boję otworzyć, bo ja wiem, jakie te gry są. Że to nie jest gra na godzinkę, to jest gra, którą godzinkę to będziesz rozkładał. I później w tym świecie, szczególnie, że to jest taka gra, którą się gra nie sesjami na zasadzie tak, że to jest jedna partia i ktoś wygrał, ktoś przegrał, koniec, nie? Tylko to jest, to się ciągnie, to jest przygoda, to jest pierwszy rozdział, drugi rozdział, trzeci i tak dalej, i tak dalej. I teraz te gry potrafią planszowe zająć więcej czasu i często zajmują niż gry komputerowe, nie? Skończenie gry komputerowej jest łatwiejsze, ale ten renesans, ten powrót i nawet taka nowe życie, które właśnie takie gry jest pełne tego fluffu, pełne czy chodzi mi o to, że gry planszowe przeżyły pewien renesans, takie pewne odrodzenie. Znowu podrobiła się moda na gry planszowe, ale te gry planszowe, o których tutaj mówimy z tymi figurkami, to też jest jakby kolejny element tej ewolucji, bo to są gry, których ta strona właśnie tej oprawy, no nie, tych figurek, tego jak te planszy, te karty są przepięknie narysowane, to robi takie wrażenie, że czasami zapominasz, że gra może nie dowozić, nie, bo czasami ten balans nie jest zachowany, nie, bardzo trudno jest zrobić grę, która będzie bardzo rozbudowana, piękna i tak dalej, a jednocześnie będzie grywalna, bo też za dużo systemów powoduje, że nie o wszystkim pamiętamy. Duża ilość systemów jest dobra w grach wideo, w komputerowych, gdzie komputer pilnuje, żebyś na przykład, nie wiem, w takim Baldur's Gate czy jakiejś innej grze pewnych rzeczy nie robił, które są poza zasadami. A w grze planszowej, no musisz pamiętać. Ja bardzo lubię Gloomhaven, ale w Gloomhaven, wiesz, tu zapomniałeś, że są te efekty, gdzieś tam wiatr zawieje i już, nie, już ten jest inny przemnożnik i coś tam, i coś tam, coś tam. I to jest... Więcej czasu tracisz na to, żeby się pilnować, żeby wszystko robić według zasad, niż jakby, żeby przemyśleć pewne działanie, nie? Oczywiście z czasem im więcej grasz, to ci to łatwiej przychodzi, że o tym nie myślisz. Ale jeśli masz mało czasu i grasz do skoków takie duże gry, no to jest inna sprawa. No ale wiesz, to już jest taki rancik mały wyszedł z tego.
Mi się wydaje, że to jest taki kamień filozoficzny jakby tworzenia gier i tu w planszówkach widać go bardzo, znalezienie tego idealnego balansu, nie, pomiędzy tym, żeby tych zasad były na tyle dużo, żeby one tworzyły jakby ciekawe środowisko i ciekawą rozgrywkę, no, ale na tyle, żeby nie było ich na tyle dużo, żeby ci nie podkładały nogi w grze, żeby to właśnie pamiętanie o nich i pilnowanie ich nie było bardziej problemem niż radością. I znalezienie tej złotej proporcji tutaj, to myślę tego, że wszyscy się to starają robić. No, wychodzi różnie, ale taki idealny punkt, nie jestem pewien, czy on jest tak naprawdę do znalezienia i ustalenia, że tak, to jest dokładnie tyle. Zresztą to też się chyba rozbija o kwestie indywidualnych preferencji, nie, bo to jakby ktoś lubi więcej, ktoś inny lubi mniej. Ja potwornie lubię duże, kiedy są duże, złożone. Nawet jeśli mają...
I to też sporo kosztuje taki zestaw, jakby się właśnie taki im więcej, bo to przeważnie na tych Kickstarterach, to oni w tych kolejnych progach to doładowują tych dodatków, wiesz, jest więcej tych figurek i teraz patrzę, jakaś taka niesamowicie pełna kolekcja tej gry właśnie Lens of Evershade, to no, 500 euro. To jest niesamowite po prostu.
No. A to zrobiłoby pewnie też wrażenie, gdybyś tam miał, teraz pisałem dokładnie, ile to będzie kilogramów tego samego szpeju, nie? To jest po prostu potworna ilość, no ale wiesz, no jeśli, to jest znowu to, że jeśli zabawa jest dobra, świetnie się przy tej grze bawisz, to imiona jest większa, bo ona ma to więcej tego kontentu, więcej figurek, więcej scenariuszy, możliwych opcji, karteczek, dodateczków, to jest fajnie, bo ci to jakby to wydłuża kontakt tak naprawdę z tym takim, no, bardzo, bardzo lubianym i realizującym się dziełem kultury, nie, więc to jest
dokładnie
super.
To już tak kończąc tą część właśnie o tym druku, o twojej pracy i tak dalej, to tak zapytam cię, nie wiem, czy możesz o tym opowiadać, o tych współpracach, bo ja rozumiem, że na przykład taki Awaken Realms jest na tyle duże teraz, że oni są w stanie już pewne rzeczy właśnie te takie dla tych recenzentów, te prototypy przygotować sami, nie? Ale
nie,
już
nie.
Współpracowałeś kiedyś z Awakencami? Miałeś takie, są takie duże firmy, o których możesz mówić, że z nimi współpracujesz, współpracowałeś. No, o jednej wspomnieliśmy, tak? Into the Unknown, ale...
Wiesz, ale... co, to jest tak, jeśli pytasz o Awakenów, to oni nie robią tego sami, bo jakby nie do końca im się to opłaca. Teraz da się to zrobić totalnie u zewnętrznych wykonawców. Oni po prostu sobie to koordynują, zamawiają to tu, to tam i robią to na zewnątrz, nie? Jakby świetnie im się to sprawdza, więc działają w ten sposób. Zresztą mało, mało kto teraz robi tak zupełnie u siebie akurat. O Into the Unknown wspomnieliśmy już. Całkiem dużo prototypów robiliśmy dla Glass Cannon Unplugged. Robiliśmy i do Apex Legends, robiliśmy dla nich figurki do Frostpunka planszowego. Co prawda nie te figurki takie dotyczące samej gry, natomiast na kampanii była możliwość kupienia takiej dużej, ładnej figurki na skalę z dwoma wiszącymi i takimi alpinistami okutanymi w te futra. To się nazywało bodajże Edge of Kinship, ta figurka, jako dodateczek. No i on był możliwy do kupienia w kilku, więc to dla nich też robiliśmy. Plus jakby dużo prototypówek. Do Apex Legends właśnie niesamowicie ładne te figurki były, tak bogate w drobniutki detal. Swego czasu chyba bardzo pozytywnie się Rysław wypowiadał, bo oni robili taką sesję gameplayową przed kampanią, na której on tam właśnie z Andrzejem, swoim synem i kimś jeszcze grali w to i z tego co pamiętam, to o tych figurkach się wypowiadali dosyć pozytywnie i w superlatywach. A to właśnie od nas one wyszły, więc tutaj też jestem z tego taki dumno zadowolony. Robiliśmy wiele gier we współpracy z Hexy Studio, z Tomkiem Barem. Oni z kolei jakby świadczą taką bardziej kompleksową usługę właśnie produkowania tych wszystkich elementów do recenzenckich egzemplarzy, plus również filmiki i wszystkie takie materiały promocyjne, wizualne. Przynajmniej kiedyś tak było, teraz nie wiem, czy się nie skupili już tylko na tych takich cyfrowo-wizualnych kwestiach, ale kiedyś było tak, oni załatwiali i te komponenty kartonowe, i figurki, i całą inną resztę. My odpowiadaliśmy wtedy za rzeczy figurkowe, więc planszową wtedy wersję Kingdom Rush'a robiliśmy. To naprawdę masa tych gier przez lata było. Dla falangsów naszych tutaj lokalnych również robiliśmy do wielu gier. Czy to ostatnio do Brytwaldy, do Hands in the Sea, czy... Największy nasz projekt w ogóle był dla nich, bo parę lat wstecz, kiedy wydali Ubota planszowego, to my wtedy robiliśmy elementy, tokeny i takie ozdobne elementy do tej łodzi podwodnej już do produkcyjnych egzemplarzy. I wszystkich elementów, które produkowaliśmy, i to był tylko odlew, tam jakby nie było elementów drukowanych, to było coś po prostu 158 tysięcy elementów. Nie? I wszystko jakby robione ręcznie, każdy jeden ten element wyciągnięty ręcznie z formy i tak dalej, forma przygotowana znowu do odlewu i tak dalej, więc no wyobraź sobie, ile to jakby czasu zajęło. Myśmy to naprawdę długo. Nie? Więc...
No sporo. Muszę przyznać, że ciekawie. I Marcinie, od początku nie wymieniliśmy nazwy twojej firmy, bo i tak pomyślałem, że musimy ten segment zakończyć tym, że powiemy, jak się twoja firma, wasza firma nazywa i gdzie macie siłę, znaczy nie musimy adresu podawać, wiesz, to nie o to chodzi, ale chodzi mi o to, że być może, czego nie zakładam, ale też nie wykluczam, może ktoś właśnie myśli o tym, że ma firmę i potrzebałby taki zlecić, no nie, oczywiście pewnie macie kalendarz wypełniony poza rok 2030, ale jak się nazywa wasza firma, Maciej?
Otóż, do nazwy przejdę za chwilę, ale jeśli chodzi o tą naszą stronę medialną, to jest dość śmieszna sytuacja, bo powiem ci, że faktycznie roboty mamy w opór i to od samego początku jest jej potwornie dużo. Jest tak dużo pracy, od kiedy zaczęliśmy działać, że my na dobrą sprawę nie funkcjonujemy jeszcze w przestrzeni medialnej w żaden sposób. My przez te 10 lat nie mieliśmy tyle czasu, siły i uwagi, żeby postawić sobie jakiekolwiek social media. My nie mamy nawet profilu na fejsie, nic. Kompletne zero, bo cały czas jakby roboty od...
Wszystko się opiera na reputacji właśnie i na poczcie pantoflowej. Tak,
tak. To w jakiś sposób napawa dumą, bo jakby robimy to jakościowo tak dobrze, że ludzie są zadowoleni, chwalą innym, proponują i jak ktoś pyta, hej, gdzie zrobiliście takie fajne figurki, no to często mówią, że to u nas i wtedy gdzieś tam jakiś ten kontakt się pojawia i jest tego tyle, że my już nawet nie tyle, że nie mieliśmy potrzeby się w żaden sposób reklamować, polecać i w ogóle, ale nawet nie zdążyliśmy, nie daliśmy rady tego zrobić. Mamy już ten branding sobie opracowany, nazywamy się Shapeshifter, bo to raz, że Zawsze dla nas jakby ta nasa fajnie się wpisuje też w kontekst taki i tego, co robimy, bo tak naprawdę zmieniamy kształt materii z prostych materiałów, tworzymy ładne, fajne kształty, które cieszą oko, a też wpisuje się to gdzieś tam w te wszystkie fantazowe kwestie i te takie warstwy fabularne tych wszystkich rzeczy, które uwielbiamy, gier, książek, filmów. Jak pojawia się wilkołak czy inne zmiennokształtne twory, to też zawsze się nam gdzieś cieplej na sercu robi, więc bo to tak się nazywamy, natomiast jeśli ktoś zacznie nas szukać, to nas nie znajdzie, bo nas nigdzie nie ma, natomiast jakby chcemy już teraz gdzieś tam wyjść z tym, się w jakiś sposób spopularyzować, choćby żeby pokazywać te rzeczy, które robimy i w jakiś sposób móc się tym pochwalić, bo to długi czas to pomijaliśmy, a potwornie miło i przyjemne jest, jak ktoś patrzy na to i mówi, hej, ale ładne zrobiliście, ale fajna robota.
Szczególnie, że ja uważam, że nawet nie chodzi o to, żebyście właśnie potrzebowali, tak jak mówię, tej reklamy, ale nawet takie konto na Instagramie, tylko po to, żeby pokazać, nie? Bo ja może nie śledzę dużo, ale jest kilka studiów, które mają na przykład figurki na zlecenie. I wiesz, no wiadomo, że to prawdopodobnie też są zajęte i też to na przykład czasami to jest tylko po to, żeby się pochwalić, nie? Żeby pokazać, nie? Nad jaką fajną rzeczą się pracowało, albo jak się coś pomalowało, bo widzisz, bo to też z malowaniem figurek to jest też bardzo ciekawa kwestia, no nie, na zamówienie, że są te poziomy, no nie? Czy chcesz, żeby ta figurka była pomalowana na szybko, czy na szybko lepiej, czy w wersji na przykład deluxe. I to już są takie koszty, ale też efekt jest tak niesamowity i te rzeczy, które ja właśnie widzę na Instagramie, co ludzie robią, właśnie ta praca ludzkich rąk, robi niesamowite wrażenie, więc to nie musi służyć jako reklama, ale też właśnie to, żeby pokazać, nie? Że są właśnie zdolni ludzie, że Polska, wiesz, teraz Polska, ten znak można nakleić na czymś takim i jest to poziom światowy. No nie?
Tak, więc... bardzo wielu bardzo zdolnych ludzi u nas w Polsce naprawdę działa, tworzy, produkuje, pracuje i naprawdę myślę, że możemy być z siebie dumni, bo jakość tych rzeczy jest przerażającej większości naprawdę wspaniała. Jeśli chodzi w ogóle o malowanie figurek i te poziomy, tiery jakościowe, o których mówiłeś, to jest taki branżowy żarcik po ostatnim konkursie Corvus Belli, który zrobili dotyczący malowania figurek do Infinity, bo figurka, która wygrała w klasie Beginner, jest po prostu tak jakościowa. Widać, że to jest jakby ktoś, kto jakby to nie jest jego pierwsza figurka, którą pomalował, nie? I jest taki żarcik, że właśnie te tiery to są takie, wiesz, dobrze, średnio, lepiej, bardzo dobrze i najwyższy Beginner.
Aha. Ale to rozumiem, że nikt nie sprawdza, czy osoba, która jakby podrzuciła pokazała tą swoją figurkę, pomalowanie jej jako konkurs, że nikt nie sprawdzi, czy faktycznie był beginner, tak? Że to
tam było całkiem sporo kontrowersji odnośnie tego tak naprawdę, kto był sędziami i jaka jest obiektywność tego konkursu. Już tam się nie chce wydawać takie, wiesz, jak plotkarsko-marudzeniowe hasła, ale śmieszki śmieszkami, więc jakby na tyle myślę sobie możemy pozwolić bez ranienia kogokolwiek i oskarżania.
Dokładnie. Marcinie, jest takie tradycyjne pytanie, to będzie taka część druga odcinka, no troszeczkę krótsza, ale zapytam cię.
Potworna, bo ja mam wrażenie, że my nawet nie liznęliśmy tematu w ogóle, nie?
Słuchaj, to wiesz co, bo ja jestem laikiem i to jest o tyle dla mnie takie kłopotliwe, że ja nie potrafię ci zadać takiego pytania, które by mogło wyciągnąć też dodatkową wiedzę, więc jeśli chcesz, Marcinie, to ja bardzo ci chętnie oddam mikrofon, bo wiesz, są pewne rzeczy, o które nawet nie wiem, jak cię zapytać, bo też nawet nie wiem, że istnieją, więc...
Nie, ja tego absolutnie słuchaczom nie zrobię, ja też nie wiem, w którą stronę miałbym się w tym zestimować, bo po prostu nie mógłbym się decydować na to, więc myślę, że jak najbardziej segment możemy. Ja to tylko takim tytułem tego, że o Boże, tam jest tyle różnych rzeczy, które można powiedzieć, tylko jakby nawet bym się nie skierunkował konkretnie w nic. Ale jeśli odbiór będzie na tyle pozytywny wśród drugich słuchaczy, że będziesz skłonny zaprosić mnie po raz wtóry, to ja wtedy mogę coś...
No jeśli właśnie byłyby pytania, bo ja rozumiem, że wiesz, bo te, na przykład kwestia, to co ja mówiłem, no na mnie robią wrażenia pewne rzeczy i bardzo ciekawie o tym mówiłeś, nawet potrafiłem sobie wyobrazić, bo tak plastycznie to powiedziałeś, właśnie jak wygląda ta technologia, ale to jest, mówię, no, dla mnie zawsze ten efekt końcowy robi największe wrażenie i to jest niesamowite, że to wiadomo, że to, tak jak mówisz, no, to już jest ponad 10 lat, tak, czy 10 lat tam z ogonkiem, odkąd się tym zajmujecie, więc to nie jest tak, że ktoś sobie pomyślał, że no, wydrukuję sobie figurkę, poszedł do sklepu, kupił nowoczesną drukarkę 3D i zaczął takie rzeczy robić. Chociaż jest coś takiego, że był taki moment i wielu takich moich znajomych, jeden znajomy sam sobie skonstruował, ale to były nawet nie wiem, czy wcześniej niż 10 lat temu, drukarkę właśnie 3D. I to było też na takiej zasadzie właśnie, że pewne moduły, pewne części można kupić było i on to zmontował, nie? Ale też już są takie komercyjne, znaczy nie komercyjne, tylko że komercyjnie dostępne, domowe małe drukarki 3D i bardzo dużo osób drukuje sobie właśnie te wszystkie elementy do gier planszowych, do bitewniaków, przepraszam, bardziej, te elementy terenu, nie, jakieś murki, jakieś zniszczone budynki, wiesz, takie rzeczy, które bardzo, po pierwsze przydają się do samej gry, ale też poprawiają wygląd, bo dla mnie tak 50% przyjemności z gry, w taki, właśnie, czy w Warzona to było, czy akurat Warhammera to nie, ale generalnie w gry bitewniaki, to były te makiety, wiesz, to jak to fajnie ten teren, nie, budował też klimat. Bo jeśli grasz tylko po to, żeby wygrać, to faktycznie to możesz mieć płaski teren i tam sobie narysować, że ta plama to jest wzgórze, no nie? I przez to wzgórze widoczność jest, powiedzmy, zerowa, tak? Że całkowicie cię przesłania. Tutaj mamy jakiś krzaczek, widoczność, nie wiem, 50%. I można się bawić taką umownością, ale jednak te dodatkowe efekty, jakie dają te elementy, które można sobie przygotować w domu, no to jest coś, czego się moim zdaniem nie da przecenić, jeśli ktoś chciałby tą taką, nie służbać słowa imersję, no nie, bo to nie odchodzi, nie zagłębia się w to, ale chodzi o ten efekt wizualny, tą przyjemność. Dlatego właśnie te gry planszowe, o których rozmawialiśmy, mają takie wspaniałe plansze, wspaniałe figurki, bo to buduje klimat, naprawdę. To jest coś, co w grze szczególnie nastawione na jakąś narrację, nie? Dużo daje.
Klimat robi swoje, nie? I faktycznie, jeśli strona gry jest wizualnie taka bardzo, bardzo chcąca i pozytywna, to potrafi to zrobić kawał roboty. I w bitewniaczkach też jest nie do przecenienia. Wiadomo, że napinacze turniejowi tylko są ludźmi wyniku i po prostu cyferki to grają sobie na papierowych wydrukowanych, wyciętych kółeczkach, nie? Które są lasem, a są białą kartką. No to jakby można też, jakby każdemu jego porno i absolutnie nikomu nie, wiesz, nie odbieram jakichś praw do czerpania satysfakcji z hobby w taki sposób, jaki lubią, ale faktycznie ja też uwielbiam to, że jeśli to jest wszystko ładnie, pięknie, ładne tereny, ładnie pomalowane figurki, super to wszystko wygląda, no to wtedy radość z tej rozgrywki, przyjemność z tego czerpana jest zdecydowanie większa.
No dobrze, czy jeśli zbierzemy jakieś takie ciekawe pytania, to na 100% Marcinie szykuj się na drugą serię i na pewno te pytania będą lepsze, bo być może będą właśnie od osób, które też w tym temacie trochę siedzą i chciałby swoją wiedzę pogłębić, być może właśnie zupgrade'ować swój sprzęt i zrobić to na takiej zasadzie już poważnej, bo zastanawiam się, czy ten sprzęt, o którym mówiłeś, to jest coś, co jest w stanie taki normalny śmiertelnik, taki Kowalski kupi sobie, żeby tą technologią światłoczułą z tymi warstwami robić to w domu, czy jednak to jest jednak zbyt duży sprzęt i zbyt drogi?
Powiem ci tak, jeszcze tylko tytułem tego, co tam ludzie, o co mogą pytać i mówić, może się też zdarzyć, że ktoś będzie chciał mi o czymś powiedzieć lub mnie w czymś poprawić, bo ja absolutnie nie roszczę sobie tutaj jakby do tego, żebym był jakimś alfą i omegą branży i tematyki technologicznej, więc jeśli ktoś widzi pewne rzeczy inaczej, albo ja nagadałem jakiś bzdur, to też jak najbardziej piszcie, mówcie i prostujcie. A jeśli chodzi o dostępność tego, to powiem ci tak, naprawdę dobrą, fajną, wydajną, wygodną i przystępną drukarkę jesteś w stanie obecnie kupić za około 2000 zł, więc to jest jakby pytanie, czy na ile sobie to można pozwolić, a wiemy, że jakby sety figurek potrafią kosztować no, po kilkaset lekko nączką, więc...
Dla mnie to też jest taki, wiesz, ja wspomniałem w poprzednim odcinku, jak chyba rozmawiałem z Rafałem, że odkryłem grupę na Facebooku, która bawi się w składanie kartonowych modeli okrętów i domyślam się, że pewnie jest nie jedna facebookowa grupa dla fascynatów druku 3D, ale pewnych konkretnych rzeczy, na pewno, nie wiem, czy to jakiś tam też okrętów, nie wiem, czy figurek i tak dalej, ale właśnie to jest to, że możesz po prostu robić rzeczy, możesz drukować rzeczy, których no też komercyjnie nie opłaca się. Wiesz, czyli na przykład chciałbyś sobie model jakiegoś samolotu czy czegoś zrobić i tego po prostu nie ma, nie? Bo a gdzieś tam ewentualnie, jeśli masz talent, możesz sobie sam zmontować, ale są całe te fora, gdzie ludzie udostępniają swoje projekty. Czasami te projekty są za opłatą. Pamiętam dawno, dawno temu, jak jeszcze nie było tych retro konsolek, tych wszystkich właśnie tych DA500 Mini, tych SNES-ów małych, mini i tak dalej, i tak dalej. No to były Raspberry Pi'e i te Raspberry Pi'e miały takie typowe, kwadratowe, czasami bardziej lub mniej obudowy, ale już wtedy pojawiła się cały taki segment właśnie ludzi, którzy przygotowali, drukowali w 3D obudowy w kształcie tych starych komputerów. I ja wtedy byłem bliski właśnie, żeby tylko po to, żeby to wyglądało, nie? Kupić sobie wydrukowaną obudowę chyba Amigi 500 albo Amigi 600, jakiś taki właśnie z tych klasycznych. Oczywiście ona nie była taka idealna jak Amiga DA500 Mini, nie wiem, czy widziałeś ten model. On jest generalnie 1:1, w sensie nie w skali, tylko w detalach, tak? Że oprócz tego napisu loga, no nie, Amiga, który na małej konsolce jest po prostu DA500 Mini, no to wygląda jak 500, tylko oczywiście zmniejszona w skali, tak, żeby no, nie zajmowała dużo miejsca, ale generalnie no, to jest idealnie Amiga, a tamte to były takie, wiesz, trochę pokrzywione, no nie wiem, jak to powiedzieć, że nie były takie idealne, bo chodziło też o to, żeby one dużo miejsca nie zajmowały, tylko żeby tam wsadzić tą płytkę z Raspberry Pi, te wszystkie porty się zgadzały i tyle, nie? I mieć taki klimacik, nie? I to już było wtedy, no nie? Dosyć popularne. Dzisiaj wydaje mi się, że i te modele są dokładniejsze i te części lepiej do siebie pasują, że jesteś w stanie wydrukować sobie coś, co wiesz, jakiś element, nie wiem, obudowy, cokolwiek, nie? Jakiegoś komputera, który, powiedzmy, znalazłeś na strychu, coś jest pęknięte, bierzesz, drukujesz, tak dalej. Tylko, że to są oczywiście przykłady takie bardzo prozaiczne, nie? Czego można zrobić, ale te możliwości są takie, że faktycznie zastanawiam się, czy nie dojdziemy nie prędko, ale takiego czasu jak w Star Treku, nie? Że masz te maszyny, które tworzą wszystko. Ja nie mówię o jedzeniu i tak dalej, bo to już jest kosmos, nie? Ale właściwie każdy obiekt teoretycznie mógłbyś przygotować póki to jeszcze nie jest elektronika i tak dalej, no nie, tylko są mechaniczne rzeczy, to nawet coś, co się rusza, coś i tak dalej, no nie wiem, no to, ale to jest daleka przyszłość, nie? No,
ale możliwości są i da się robić naprawdę niesamowite rzeczy i koniecznie wszystkie w ogóle z takiego poletka growo-hobbystycznego. No dla Andrzeja właśnie, o którym wspominaliśmy przy umawianiu retrosfery, robiłem swego czasu takie blokadko-trzymacze zamienione do szafki na buty. Bo oryginalne nie wytrzymywały, łamały się, nie działały tak jak powinny. Nie za bardzo dało się dostać zamienniki i drukowałem dla niego takie rzeczy i działają, sprawują się świetnie. Andrzej zadowolony, buty trzymają się tak jak powinny. Więc.
No dokładnie. Marcinie, pytanie.
Dawaj.
Wiem, że jesteś busy, wiem, że masz, ale no, musisz chyba jednak czasami mieć czas na zagranie w coś. I jest jakaś gra, w którą ostatnio grałeś? Może być komputerowa, może być planszowa. Takie pytanie, w co ostatnio grałeś?
Orety. Niewiele faktycznie, bo tego czasu za dużo nie ma. Ja jestem tak growo na etapie rozgrzebanego Tears of the Kingdom, Zeldy, ale ostatnio znowu parę miesięcy nie grałem. Udało mi się odrobinkę zagrać w bitewniaczki, bo tutaj w tym klubie, o którym wspominaliśmy, zorganizowaliśmy taką naszą miejscową ligę. I w ramach tego udało mi się kilka tych bitew stoczyć. Wspominałem swoją drogą o tym, że gram ten mecz, jak niedawno, gdy z tobą rozmawiałem. Teraz już mogę powiedzieć, wygrany, w związku z czym również jestem dumnym zwycięzcą ligi, więc ha, ha, ha.
Mhm. A w jaką grę gracie?
Czterdziestkę. Udało mi się moje tau doprowadzić do zwycięstwa nad wszystkimi innymi, z którymi się starłem. A jeśli chodzi o konsoleweczki, to odkryłem niedawno Unicorn Overlord. I tak jakoś w wolnych chwilach sobie tam te poszczególne misyjki, one są takie fajne, że można je akurat w dość krótkich przerwach, takie jakie mi się czasem zdarzają, na tym Switchu gdzieś tam na boczku sobie machnąć i tak sobie klikam. Na początku odrobinę mnie ta grafika w jakiś sposób, ona ma specyficzną estetykę i w jakiś sposób nie byłem pewien, że ona mnie przekonuje, ale, ale złapała po chwili, nie? To było tak jak z tymi niektórymi piosenkami, które na początku bolą cię w ucho i w ogóle, a potem z czasem okazuje się, że to staje się jednym z ulubionych utworów. I tutaj też tak było.
Ja rozumiem, że to jest taki duchowy spadkobierca trochę tego Final Fantasy Tactics, tak? Ja takie słyszałem, że nie to, że ten, ale że inspirowany, że tak jakby miała powstać kiedyś kontynuacja Final Fantasy Tactics idealna, to wyglądała właśnie jak Unicorn Overlord.
Tak, tam jest taka parataktyczna warstwa i dużo małych ludzików, dużo profesji, dużo współczynników, cyferek, wytwarzania jakichś tam kombinacji. Tam walka wygląda akurat tak, że ona tak naprawdę, kiedy już się odbywa, tutaj nie masz nad nią kontroli. Programujesz ją sobie wcześniej, ustalasz, kto gdzie stoi w oddziale, kto w jaki sposób, w jakich sytuacjach ma się jak zachować tam. Jeśli ktoś oberwie, to go leczyć, a jeśli nikt nie oberwie, to rzucać buffy, a jak nie buffy, to gdzieś tam coś jeszcze innego. I jak już to sobie poustalasz, to potem się dzieje, nie? I możesz sobie eksperymentować, tworzyć różne tego typu ustawienia, różne postacie włączyć w różne oddziały. Jest troszkę takiej zabawy i to gdzieś tam mi umila czas teraz na bieżąco, natomiast no nie jest tego tak dużo, ile bym chciał.
No tak, tak, no ale tak, ale to grasz na dużej konsoli czy na Switchu w tego Unicorna?
Na Switchu, bo tak jakby tak, żeby usiąść sobie na spokojnie przed dużą konsolą, czy PC ten to no nie zdarzyło się od naprawdę dawna. Ja nie jestem pewien, czy ja w tym roku grałem w ten sposób.
Aha. No to totalnie, no to musisz w takim razie, wiesz, tą pierwszą pracę powiedzieć jej dziękuję, już koniec, muszę mieć czas na hobby i na drugą pracę, tak czuję, wiesz, bo ten work-life balance, jak to się ładnie mówi, tak po nowoczesnemu, jest istotny i czasami, wiesz, łapię się na tym, że jakaś gra mnie wciągnie i mówię, kurczę, no ale jeszcze bym w takim razie chciał coś przeczytać, coś obejrzeć, wiesz jak to jest, nie? A jeszcze trzeba czas mieć dla rodziny, bo to wszystko, no nie wiem, no jest taki, i tak sobie mówię, jakby to dobrze było wygrać gdzieś na loterii, żeby nie musieć pracować i wtedy miałbyś czas na wszystko i to byłoby idealne.
Super, byłoby dużo lepiej niż jest, ale powiem ci szczerze, że mam wrażenie, że dotarlibyśmy wtedy do takiego punktu, w którym i tak by go brakowało. I tak by doba była za krótka, żeby zagrać we wszystko, co chcesz zagrać, obejrzeć wszystko, co chcesz obejrzeć i przeczytać wszystko, co chcesz przeczytać. Jest no, tego tyle fajnego kontentu, z którym by się chciało mieć ten kontakt, że no chyba nigdy nie będziemy w stanie w pełni tego przerobić. Ja na przykład, nie wiem, nie wyobrażam sobie, jak niektórzy ludzie mówią, o Boże, nudzę się, nie mam co robić, mam czas, nie wiem co. Bo ja już wiem po sobie, że nigdy w życiu nie będę miał tyle czasu, żeby go było za dużo. Więc
tak. No to jest, wiesz, to może ktoś, kto faktycznie, no nie wiem, może ma tak poukładane to życie i może też, nie wiem, nie ma dzieci, no nie, bo dzieci jednak zajmują czas, nie? No ale to jest jakby coś, na co nie narzekam, bo nie wyobrażam sobie, wiesz, jakby powrotu do takiego kawalerskiego życia, kiedy miałem faktycznie tego dużego czasu, no nie, bo jednak to są pewne benefity emocjonalne, no nie, rodzina, to jest, więc nie żałujesz tego, ale gdzieś tam, jakby się okazało, że ktoś znalazł faktycznie to urządzenie do naginania czasu i przestrzeni, można było sobie codziennie te kilka godzin tak na spokojnie pograć, poczytać, porobić coś, no nie? A jeszcze mieć czas na te wszystkie inne rzeczy, jak praca i tak dalej, to byłoby super, no. No ale rozumiem, że z innych rozrywek to coś widziałeś, coś oglądałeś, coś przeczytałeś. Nie wiem, może czytasz Rozdroże Kruków, najnowszą książkę Sapkowskiego o przygodach młodego Geralta.
Nie, jestem jeszcze do tyłu. Ja jeszcze chyba Czas Burz poprzednia, ta wydana już jakby po całej sadze, to dobra, takie parę lat temu, gdzieś w okolicy jakichś 70. Też jeszcze tego nie przeczytałem jakby tutaj od tej strony, więc nie, tutaj mało czasu. Czy ja coś ciekawego z jakichś innych takich około... Wiesz co, obejrzałem z dzieciakami serial ostatnim czasem i chyba nie będzie kontynuowany. Dostępny na Netflixie bodajże Lockwood i spółka. Polski tytuł. Bardzo, bardzo fajna historyjka o jakby małej firmie walczącej z duchami. Ten jest taki trochę alternatywna wersja rzeczywistości, w której jest spowodowany przez nie wiadomo co, i to jest taką główną tajemnicą fabularną, problem z duchami, że pojawiają się duchy, one walczą i gdzieś tam ludzi zabijają. I jest tak, że dzieci potrafią je widzieć, wyczuwać, słyszeć, mają jakby pewną predyspozycję do jakiegoś tam ich zwalczania, którą tracą dojrzewając. Przez to jakby są tworzone takie grupy, oddziały, tych dzieciaków, młodzieżowców właśnie z tymi duchami walczących, ale w takim, nie takim super dziecięcym i infantylnym klimacie. Jest to w pewien sposób młodzieżowe, natomiast trzyma się tam też odrobina takiego fajnego, ciężkiego klimatu, do tego to jest osadzone w realiach brytyjskich, a fajna jest taka popkulturowa dla mnie odskocznia od jednak tego amerykańskiego standardu. Ja w ogóle mam coś takiego, przez lata oglądania amerykańskich filmów, seriali i wszystkiego, że ten Nowy Jork, Brooklyn i mieszkanie z kanapą na środku i małym stoliczkiem wydaje się takim punktem zero, czymś takim, co jest zupełnie normalne i to jest baza, to jest jakby taka życiowa norma i odskok od tego takiego standardu i tej normy jest bardzo przyjemny. Naprawdę, naprawdę polecam fajny serialik, natomiast jest na szczęście na podstawie serii książkowej i z tego, co się orientuję, to seria książkowa jest dość długa, więc chętnie sobie gdzieś tam pewnie z dzieciakami poczytamy. Natomiast serial chyba nie będzie kontynuowany, nad czym ubolewam, bo on naprawdę bardzo fajnie jest realizowany, również od strony muzycznej. Tam też muzyka bardzo fajnie ten serial buduje. Postacie są w bardzo przyjemny sposób narysowane, więc no, polecam i jeszcze raz polecam.
Ja to bardzo chętnie skorzystam z tej rekomendacji, bo moje dzieciaki ostatnio... Ale to jest dlatego, że chyba moja żona po prostu jakiś zaraziła ich. Ona już widziała chyba z 5 czy 6 razy wszystkie, jakby całą serię przyjaciół. I teraz młode pokolenie odkrywa przyjaciół. I ja to już kiedyś mówiłem, dla mnie ten humor jest ponadczasowy. I to jest właśnie to, co powiedziałeś, to jest ta kanapa, to jest ten Nowy Jork, ale to jest ten taki... Taki punkt, że jak już nie miałbym co oglądać, to powiedzmy oglądać przyjaciół i to byłoby dobre, ale właśnie próbuję czasami szukać właśnie jakichś takich nieoczywistych rzeczy, nie? Na tym Netflixie, gdzieś jakichś takich seriali dla młodych ludzi, ale nie tych oczywistych, nie? Bo jest dużo tych wypychanych rzeczy, a żeby trafić coś fajnego, ciekawego, to już trzeba jakby głębiej poszukać, więc to jest to.
No, wiesz co, humor francuski jest ponadczasowy z jednej strony i on mnie bawi tak samo, jak bawił za dzieciaka, a nawet bardziej, bo chyba więcej subtelności gdzieś tam z tego wyciągam. Natomiast mam wrażenie, że pewne rzeczy jakby w dniu dzisiejszym szybko by się dorobiły jakiegoś kancela.
Znaczy wiesz co, to tam powiem ci szczerze, że jest jedna rzecz, ale zauważyłem, że moje dzieciaki oprócz tego, że reagują pewnie jakimś takim uśmiechem i tak dalej, no to jest też trochę serial o grupie przyjaciół, która przynajmniej część z nich jest dosyć niewyżyta. I tam jest dużo podtekstów właśnie, czy nawiązań do... Ale są też inne rzeczy. Nie jest właśnie o tej przyjaźni, o tym, jak budowane są te relacje i jak różni są ci ludzie, a jednocześnie znajdują taki wspólny język, taki wspólny punkt, nie, że ta przyjaźń jest po prostu ponad wszystko. Ale to jest... Ja tutaj nie będę robił recenzji przyjaciół, ale ja wiem, o co ci chodzi, bo dużo ludzi zapomina, że to jest serial faktycznie, znaczy może nie tyle, że zapomina, czy jakby tak nie brało tego pod uwagę, że to jest serial, który ma już 30 lat. Pierwsze chyba odcinki to był 94, 90, który? No jakoś tak, nie? Że to jest serial, który zaczął się 30 lat temu. I to jest niesamowite, że on jest... nadal się podoba, ale też jednocześnie właśnie nie wszystko by dzisiaj przeszło. No ale to jest to.
To podobnie też 30 lat temu, bo jak mój patologiczny, nierówny związek z produktami filmu Games Workshop. Wtedy magią i mieczem, polską wersją Talizmana, po prostu chwycili mnie i trzymają po dzień dzisiejszy. To już jest chyba w znacznej mierze zbudowane na syndromie sztokholmskim. Nienawidzę ich i uwielbiam zarazem.
Tak.
I to
tak,
właśnie tak dzisiaj policzyłem, że to już też faktycznie kurczę 3 dekady. Nie?
No z takich rzeczy właśnie ze starych czasów, ja ostatnio rozmawiałem z Juliuszem, który znowu się wciągnął w Magica. Znaczy znowu, ja nie wiem jaka jest jego historia, no nie, ale wiesz, Magic ma to do siebie, że jeśli chodzi o mechanikę, moim zdaniem to jest najlepsza gra karciana. Tylko nie wszystkie rzeczy, które powiedzmy wchodziły, kolejne zasady, nie wszystko mi się podobało, ale nie można im odmówić tego, że znaleźli sobie nowy sposób na przyciąganie jakby ludzi, którzy nawet tym Magiciem nie muszą być specjalnie zainteresowani, ale uwielbiają powiedzmy te swoje uniwersa spoza Magica, tak? I między innymi, bo akurat nie wiem, czy to jest jeszcze dostępne, ale chyba było były deki, były karty związane na przykład z Warhammerem, nie? 40 tysięcy.
Tak, to
były. Niedawno były karty z Falloutem.
Były te deki tematyczne, a swoją drogą oprócz tego robi się jeszcze zawsze troszeczkę tego szumu medialnego, nie? Kiedy się okazuje, że ludzie protestują przeciwko zbyt śniademu Aragornowi, czy...
No tak, ale to już jest, tych pierścieni władzy nie oglądałem, tego drugiego sezonu muszę, jeśli o to chodzi, nie? Bo też nie jestem na bieżąco, no, ale to jest to. W każdym razie, Marcinie, serdecznie ci dziękuję za wizytę. Dziękuję ci za pomoc podczas tych intensywnych, ciekawych dni na początku września. Mam nadzieję, że wizyta w wirtualnym studiu była dla ciebie interesująca, że ci się podobało.
Niesamowite. To ja dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie i wtedy, w tym wrześniu i teraz. Powiem ci, że to taka wizyta jakby po drugiej stronie lustra dla mnie. Ja jakby... Moja świadomość kształtowała się w czasach, kiedy jakby kontakt z ekranem, mediami był wybitnie jednostronny. O tym, że możesz powiedzieć, wejść w jakąkolwiek interakcję z kimś z ekranu, to było w ogóle nie do pomyślenia, nie? Chyba, że jakimś cudem dostałeś się, nie wiem, do joysticka, nie? I zagrałeś tam w tę grę, nie? Bo to chyba byli jednak prawdziwi, żywi ludzie, więc o tym się marzyło, ale to była jedna z niewielu opcji, gdzie można było wejść w jakąś interakcję. A tu proszę, jestem, rozmawiam, nagrywam w ogóle. Wow.
No i dziękuję ci, że podzieliłeś się wiedzą. No i liczę właśnie na naszych słuchaczy, że w tych komentarzach zadadzą takie prawdziwe, sensowne pytania, czy z technologią, czy z twoim hobby, czy właśnie z twoją pracą. I następnym razem będziesz miał już wyzwanie konkretne od nich. Więc tutaj ci serdecznie jeszcze raz dziękuję. Drodzy słuchacze, pamiętajcie, żeby odwiedzić Fantasmagierię na stronie, na grupie, na każdym możliwym social mediu podawać dalej. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Cześć, do usłyszenia. Dzięki raz jeszcze.